tej chwili jest godzina 15, w zasadzie jest 20 po 15 i przechodzimy do punktu pod tytułem Roczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2013. Oddaję głos panu wiceprezydentowi Kajzerowi, tak? To nie wiem, może pan prezydent zapowie, kto będzie przedstawiał i co. Bardzo proszę.
Przedstawiciel Wysoka Rado, proponuję od razu przekazanie głosu zastępcy komendanta miejskiego policji panu Nesterukowi.
Halo. Witam szanownych państwa. Młodszy inspektor Maciej. Okej. Dobra, fajnie.
Jest.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo. Dobra, Maciej Nestoruk, jestem zastępcą komendanta miejskiego, zajmuję się zagadnieniami prewencji w Komendzie Miejskiej i chciałbym państwu dzisiaj zaprezentować stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komendy Miejskiej w Poznaniu, a konkretnie miasta Poznania. Szanowni państwo, na wstępie chciałbym przedstawić dynamikę przestępczości w 2013 roku w tych kategoriach, które państwo widzicie, czyli kradzież, kradzież samochodów, włamania, przestępstwa rozbójnicze, bójki, pobicia i uszkodzenia mienia. Czyli te podstawowe kategorie przestępstw, które rzutują na stan bezpieczeństwa i porządku w mieście Poznaniu.
Czyli wróciły do starego. Dobrze.
I tutaj, szanowni państwo, macie przedstawione na tym wykresie, jak kształtowała się wskaźniki dynamiki w tych poszczególnych kategoriach, które wcześniej powiedziałem. I tak, w pierwszym punkcie kradzieże cudzej rzeczy mieliśmy zanotowane w roku 2013 7762 przestępstwa, czyli więcej niestety niż w roku ubiegłym, w roku 2012. Następnie kradzież samochodu i tutaj zanotowaliśmy, co nas bardzo niezmiernie cieszy, delikatny co prawda o 5 samochodów, ale spadek w tej kategorii przestępstw. Mam nadzieję, że ta dynamika będzie nadal podtrzymywana i zresztą robimy nasze wszystkie przedsięwzięcia w tym właśnie kierunku. Od dłuższego czasu zresztą obserwujemy tą dynamikę na poziomie do 1000 samochodów na terenie miasta kradzionych i w tym roku po raz pierwszy od dłuższego czasu zanotowaliśmy spadek od tych 5 samochodów. Następną kategorią są kradzieże z włamaniem. I niestety tutaj odnotowaliśmy wzrost wśród tych kradzieży na poziomie 2449 przestępstw. Kradzieże rozbójnicze, rozbój, włamanie, wymuszenie rozbójnicze. I tutaj zanotowaliśmy spadek, co nas też bardzo cieszy, ponieważ notujemy ogólnie rzecz biorąc na terenie aglomeracji poznańskiej spadek przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Wzrosła nam liczba, nieznacznie wzrosła liczba przestępstw przeciwko mieniu. Natomiast przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w tych poszczególnych kategoriach odnotowujemy spadek dynamiki. Jest to oczywiście też spowodowane taką tendencją ogólnokrajową. Jak wiecie, najnowsze badania, które zostały opublikowane, wskazują, że aglomeracje zamożniejsze odnotowują spadki w dynamikach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, natomiast niestety notują wzrosty w kategoriach przestępstw przeciwko mieniu. Udział w bójkach i pobiciu też zanotowaliśmy spadek przestępczości na poziomie 114 takich zdarzeń w mieście Poznaniu. Uszkodzenia mienia jest także spadek na poziomie 2119 przestępstw. Szanowni państwo, razem w tych kategoriach zanotowaliśmy ogólnie poprzez to, że wzrosły nam kradzieże, przestępczość na poziomie 12647. Ogólnie rzecz biorąc, dynamika w mieście Poznaniu jest na poziomie 104,4% ogólnie liczby przestępstw. Tutaj macie państwo analizę przedstawiającą kategorię przestępstw kryminalnych w podzieleniu na dzielnice miasta Poznania. Jak widzicie, w niektórych dzielnicach wzrosło wzrosła ta przestępczość w kategoriach przestępstw kryminalnych. W niektórych dzielnicach, tak jak Jeżyce i Stare Miasto, spadła poniżej 100%. Może troszeczkę dziwić, Szanowni Państwo, ten wysoki poziom dynamiki na dzielnicy Targi, ale musicie wiedzieć, że od 21 stycznia 2013 Komenda Miejska przejęła Komisariat Kolejowy. I ta liczba przestępstw, które są zgłaszane, była zgłaszane na Targach, a przejęliśmy to z Komisariatu Kolejowego, weszła nam niestety w naszą dynamikę przestępstw. Bardzo cieszy nas spadek na terenie tych dzielnic, tych komisariatów, jak na przykład Stare Miasto, gdzie ta dynamika w poprzednich latach była duża. Jak wiecie, przedsięwzięliśmy szereg środków, żeby uległo to spadkowi. No i tutaj są efekty. Efekty wymierne, na poziomie 99% dynamika, jest to bardzo zadowalająca. Szanowni Państwo, mamy tutaj przedstawione częste miejsca kradzieży w mieście Poznaniu. Jest przedstawiona mapa zagrożenia. No i jak widzicie, niestety Nowe Miasto jest tutaj zaznaczone na kolor ciemny, co wskazuje największą dynamikę w poszczególnych kategoriach, które macie Państwo przedstawione na tym poniższym wykresie. Kradzieży samochodów. Kradzieży samochodów jest to naszą jedną z głównych bolączek, niestety, na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Już mówiłem tutaj o pewnym delikatnym spadku. Borykamy się z tym szczególnie na terenie Nowego Miasta i tam właśnie skupiamy się głównie na walce z tą przestępczością. Przedsięwzięliśmy szereg środków. Tutaj nas wspiera w tej walce z tą plagą, z tą przestępczością Oddział Prewencji. Utworzyliśmy też specjalny pododdział, który zajmuje się głównie przestępczością samochodową. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą tego wymierne wyniki. Jak widzicie, tutaj jest pokazana zróżnicowane na kategorie, na marki pojazdów. I niestety ten osławiony Volkswagen dominuje, bardzo dominuje. Przedstawia się to różnie, żeby było jasne, przedstawia się to różnie w Polsce. Na przykład w Warszawie dominują marki samochodów japońskich. U nas niestety, jak widzicie Państwo, samochody niemieckie i francuskie stanowią znaczną ilość kradzionych pojazdów. Dlatego właściciele tych pojazdów muszą zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie samochodów. No i oczywiście my naszą walkę z przestępczością skupiamy też na tych markach. Najczęstsze miejsca włamań, Szanowni Państwo. Tutaj też na mapie zagrożenia możecie zauważyć, zaznaczone ciemnym kolorem. Jest to ponownie część Nowego Miasta i część Jeżyc. Kształtuje się to na poziomie 2449 włamań. Jest to poziom niezadowalający, nas dynamika jest dodatnia, w związku z powyższym no jest w tej kategorii duże pole do popisu funkcjonariuszy pionów operacyjnych, no i na to kładziemy głównie nacisk w tym roku, aby ograniczyć tą przestępczość. Oczywiście widzicie Państwo tutaj na poszczególne podział na poszczególne podmioty tych przestępstw, czyli włamania do samochodów stanowią największą ilość włamań z całej kategorii. Włamania do piwnic, włamania do mieszkań. To jest to, na co zwracamy uwagę. Przestępczość rozbójnicza, czyli te osławione rozboje, w których zanotowaliśmy spadek przestępczości. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to pewna rodzaju trudność w walce z przestępczością rozbójniczą, ponieważ w ostatnim czasie zaobserwowaliśmy tak zwaną przestępczość rozbójniczą, ale okazjonalną. Nie jakąś taką specjalnie zaplanowaną, ale taką, która odbywa się ad hoc, która stwarzana jest pewna rodzaju okazja i wtedy ten przestępca atakuje. Tak na przykład rozbój z wczorajszego dnia, gdzie ekspedientka, wyjmując z kasy 400 zł, została zaatakowana przez sprawcę, który wyszarpnął te pieniądze, uderzył ją, wyszarpnął i uciekł. No na tyle może nieskutecznie, że w ręce zostały mu tylko połowy banknotów, ale to właśnie świadczy o tym i takiej przestępczości mamy najwięcej wśród kradzieży właśnie wśród rozbojów. W związku z powyższym jest trudność w walce z tą przestępczością. Bójka i pobicie. Tutaj też widzicie Państwo, zanotowaliśmy spadek tej przestępczości, aczkolwiek najbardziej zagrożone miejsce to jest oczywiście rejon Starego Miasta, Starego Rynku, gdzie są przedsięwzięte znaczne środki i siły policyjne. No i to przyniosło efekt. Przyniosło efekt w postaci spadku dynamiki w tym rejonie, a wykrywalność sięga poziomu 70% wszelkich czynów. Uszkodzenia mienia. Też jest zanotowany spadek przestępczości. Jest przestępczość, kształtuje się na terenie miasta Poznania na poziomie 92,8% dynamiki. Zagrożone miejsca, widzicie Państwo, Nowe Miasto. To się wiąże właśnie z tą przestępczością około samochodową. To są różnego rodzaju uszkodzenia elementów pojazdów przez osoby, które tak de facto chciały te pojazdy skraść. Im się po prostu nie udało. I mamy różne uszkodzenia i szyb, i drzwi, i lusterek, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Państwo widzicie taki wykres, który pokazuje nam, jak się kształtowała przestępczość w tych sześciu kategoriach, które przedstawiałem na poziomie lat, od 2001 roku do chwili obecnej. I widzicie, że w 2008 roku, w zasadzie w 2006 już, 2007 widzieliśmy spadek znaczny i ona się de facto zatrzymała na pewnym poziomie, który jest w tej chwili jakby tym poziomem stałym. Nieznaczny wzrost w tamtym roku, ale pokazana jest tutaj przekrojowo ta przestępczość w ciągu kilku lat i niestety widzimy, że ona ukształtowała się na pewnym poziomie, na szczęście za bardzo nie wzrasta. Walczymy o to, żeby zmalała jeszcze poniżej poziomu tych 12 tysięcy. Tutaj parę słów bym chciał powiedzieć na temat wykrywalności w tych kategoriach, które przed chwileczką omawiałem, dynamikę. Tutaj bardziej dotyczy to przestępczości i pracy wydziałów kryminalnych Komendy Miejskiej w Poznaniu. I tak, Szanowni Państwo, wykrywalność ogólna kształtuje się na poziomie 55,2% i ona wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku. Muszę Państwu jeszcze powiedzieć jeden element. Ta wykrywalność w tej chwili jest mierzona trochę w inny sposób niż była w latach ubiegłych. Na wykrywalność w tej chwili pracują poszczególne komisariaty swoją wykrywalnością własną. Nie zaliczane są do ich wykrywalności wszelkie przestępstwa i sprawy, które były robione na przykład ich rzecz przez inne komendy albo na przykład Centralne Biuro Śledcze. W tej chwili każdy komisariat, każda komenda pracuje tylko i wyłącznie własną wykrywalnością swoich policjantów na tą wykrywalność, która jest przedstawiana do statystyki. W tej chwili mamy to wiernie odzwierciedlony poziom pracy poszczególnych komisariatów. Dla nas to jest bardzo ważne, ponieważ czasami ta wykrywalność była troszeczkę się inaczej przedstawiała, jak na przykład Centralne Biuro Śledcze dorzucało swoją wykrywczość do jakiegoś komisariatu, wtedy troszeczkę był zaciemniany ten obraz. Teraz jest jasna sprawa, jeżeli 55,2 w tej chwili jest przedstawiana wykrywalność, to wiadomo jedno, że to zrobili policjanci tylko i wyłącznie Komendy Miejskiej w Poznaniu. Widzicie tutaj Państwo, jak się przedstawia to na poziomie wszystkich dzielnic miasta. I ogólnie rzecz biorąc jest to tendencja wzwyżkowa w komisariatach. Jest kilka komisariatów, które muszą to podciągnąć. W tej chwili targi przechodzą, komisariat targowy przechodzą pełne, przeszły już od 1 stycznia przeobrażenie. Ta część kolejowa, która w tej chwili była podległa targom, została przesunięta w ramach odpowiedzialności na komisariat Wilda. Tak jak to kiedyś było. Po prostu komisariat Wilda jako komisariat większy jest bardziej mobilny, sprawny do przeprowadzania tych wszystkich postępowań, które napływają de facto z kraju, Szanowni Państwo, poprzez pasażerów, którzy zgłaszają kradzieże i różnego rodzaju przestępstwa, niekoniecznie popełnione u nas, ale u nas są zgłaszane jako miasto duże na trasie podróży mieszkańców. Mamy tutaj pokazany wykres wykrywalności wybranych przestępstw w tych kategoriach, które były poprzednio omawiane. I tak widzicie Państwo, naszą bolączką jest wykrywalność nadal ciężka do wykrycia, to jest wykrywalność przestępstw kradzieży samochodów. Jak wiecie, te pojazdy głównie są po prostu rozbierane bardzo szybko na części i te części są sprzedawane w tej chwili już w znaczącej mierze przez internet, niestety. I no jest, to stanowi wielką trudność do wykrycia. No, to jest takie przestępstwo, które charakteryzuje się właśnie ciężkim takim obarczonym problemem wykrycia, co zresztą te 14% no nie stanowi dla nas dużej chluby, aczkolwiek widzimy, że niektóre komisariaty, tak jak na przykład Komisariat Nowe Mieście, mają tą wykrywalność na poziomie 18%, co nas bardzo cieszy, między innymi dlatego, że to jest komisariat, gdzie jest najbardziej zagrożony przestępczością samochodową. Szanowni Państwo, jest taka kategoria, którą też mierzymy, to są zatrzymania sprawców na gorącym uczynku. I widzicie, że w ciągu 2013 roku ilość zatrzymanych sprawców przestępstw na gorącym uczynku wzrosła z 7794 na 8227, co nas niezmiernie cieszy. I tutaj widzicie poniżej ilość zatrzymanych sprawców w rozbiciu na poszczególne komisariaty. No i oczywiście tutaj w tej chwili nie ma wymienionego Wydziału Zabezpieczenia Miasta, który zatrzymuje no przeważającą liczbę tych sprawców na gorącym uczynku. Bardzo nas cieszy ta tendencja wzwyżkowa. Mamy bardzo młodą kadrę, bo muszę Państwu powiedzieć, że na przykład w Wydziale Zabezpieczenia Miasta na 400 policjantów, którzy patrolują miasto i przeprowadzają interwencje, 70% tych policjantów to są policjanci do 3 lat służby. No to musicie sobie wyobrazić, jaką niezmierną trudność nam sprawia, żeby ci policjanci pracowali tak, jak byśmy sobie tego oczekiwali. Naprawdę jest to duża praca służbowa i wychowawcza, powiem szczerze. Szanowni Państwo, tutaj bym chciał powiedzieć parę słów na temat Wydziału Ruchu Drogowego i efektywności ich pracy. Jak widzicie na tym wykresie, spadła nam ilość kolizji na terenie miasta Poznania, spadła ilość wypadków, spadła ilość zabitych na terenie miasta Poznania i osób rannych, co nas niezwykle cieszy. W ostatnim czasie powiększyliśmy Wydział Ruchu Drogowego do poziomu 207 policjantów. Jeszcze tam mamy kilka wakatów, ale będzie to na początku roku uzupełnione. W związku z powyższym efektywność pracy tych policjantów ruchu drogowego wzrośnie. Może to nie wszystkich cieszy, ale nam to sprawia dużą przyjemność, obserwowanie potem statystyki, jeżeli patrzymy na ilość osób zabitych, rannych, ilość wypadków i kolizji. A to jest wymierny efekt pracy policjantów ruchu drogowego. Wymierny efekt ich pracy. Macie Państwo pokazane ulice, na których najczęściej mają największe zagrożenie, jeżeli chodzi o wypadki, osoby zabite i ranne. No i niestety królują tutaj takie ulice, to od lat, jak Hetmańska, Bukowska, Grunwaldzka, Głogowska. To są te ulice, na których najczęściej zdarza się największa ilość wypadków, aczkolwiek widzicie, że ilość ta spada. Na całe szczęście spada. I tutaj naprawdę duże słowa uznania nie tylko dla tych policjantów, ale też dla na przykład ZDM-u, który no, stara się poprawić infrastrukturę i mam nadzieję, że przy naszej pomocy ta statystyka będzie coraz lepsza, coraz mniej osób będzie zabitych i coraz mniej osób będzie odnosiło rany w kolizjach i wypadkach drogowych. Tutaj macie Państwo pokazane ilość kolizji, jak się kształtowała w oparciu o te ulice. Oczywiście widzicie, tu się znowu powtarza Głogowska, Hetmańska, Bukowska. Ilość tych kolizji na niektórych ulicach wzrasta, na niektórych spada. No to jest wszystko zależne od natężenia ruchu i tej infrastruktury, która znajduje się na tej ulicy. Na szczęście w ogólnym, w tym globalnym rozliczeniu ilość tych kolizji spadła. Na ulicach, których wzrosła, będziemy starali się poprawić w oparciu o nasze opinie infrastrukturę. I tutaj naprawdę jest duże pole do popisu dla inżynierów ruchu drogowego, aby zrobić wszystko to, co jest niezbędne do tego, żeby ta poprawa bezpieczeństwa nie tylko w oparciu o ilość policjantów, którzy znajdują się na ulicy, ale w oparciu o tą stałą infrastrukturę drogową była coraz lepsza. Szanowni Państwo, jest taki punkt, który mówi o ilości imprez masowych, uroczystości, różnego rodzaju zgromadzeniach, czasu reakcji. Na ten temat bym też chciał parę słów powiedzieć. Jak widzicie Państwo na tym wykresie, ilość imprez masowych wzrosła. Ilość zgromadzeń wzrosła. Ilość imprez niemasowych i masowych też wzrosła. I tutaj trzeba wiedzieć jedno, że jeżeli te liczby wzrastają, to maleje jednocześnie ilość policjantów patrolujących normalne dzielnice miasta Poznania. To generuje, ilość tych imprez generuje ilość policjantów, których do nich są używani. Niestety coś kosztem czegoś, to jest tendencja ogólnopolska, to nie jest tylko na przykładzie miasta Poznania, ta ilość tych wszystkich imprez wzrasta. I coraz więcej policjantów musi niestety zabezpieczać tego rodzaju imprezy. Na całe szczęście na terenie miasta Poznania znajduje się oddział prewencji, który liczy 470 policjantów i to głównie oddział prewencji skupia się na zabezpieczeniu tych imprez, aczkolwiek po takiej imprezie, która się odbywa na przykład na stadionie miejskim, no potem ci ludzie wychodzą gdzieś i nasi policjanci zabezpieczają pewne dzielnice miasta, gdzie ta rzesza tych ludzi się przez pewien czas potem bawi i przebywa. To też generuje ilość policjantów przeznaczonych do tych zabezpieczeń, którzy są odciągnięci jakby od interweniowania na terenie miasta, w których miejscach się nie odbywają żadne imprezy. Widzicie Państwo taki wykres, który pokazuje ilość odebranych telefonów na 997. Widzicie Państwo, że tych telefonów w 2012 roku było 245 tysięcy. W 2013 już było 318 tysięcy. My żeśmy powiększyli obsadę stanowiska kierowania. W tej chwili tam na cały czas siedzi 6 operatorów 997. Czasami zdarza się 4, w tych takich prime time zdarza się, że siedzi ich 6. Ilość dyspozytorów, które dysponują siłami, to jest 3 na stałe. Także ta ilość tych interwencji pewne musiała u nas wzmóc czynności organizacyjne, ale widzicie też ilość interwencji. Z 94 tysięcy wzrosło na 133 tysiące interwencji. 133 tysiące interwencji, to znaczy, że na taką każdą interwencję pojechali policjanci. To znaczy, że w tym czasie, kiedy patrolują miasto, to oni muszą jechać na taką interwencję i ją załatwić. To też świadczy o tym, że ta dynamika potem niestety może wzrosnąć. No i tutaj niestety nam wzrosła. Pokazana jest ta ilość tych interwencji poprzez ilość interwencji, poprzez ilość zabezpieczeń imprez masowych, zgromadzeń. To wszystko ma wpływ na to, że niestety ta dynamika wzrosła, mimo tego, że służb wykonaliśmy więcej. Więcej o parę tysięcy wykonaliśmy służb. Liczba zapytań, sprawdzeń w KRI, to jest, Szanowni Państwo, to jest takie dla Was może coś mało ważne, aczkolwiek zajmujące czas, ponieważ te zapytania w KRI to policjanci na ulicy sprawdzają osoby w naszych systemach, bazach policyjnych i w związku z tym, że ta ilość wzrosła tak drastycznie do 71 tysięcy, znowu musieliśmy poszerzyć ilość policjantów, kanałów pracy, żeby to się odbywało sprawnie, żeby taki obywatel na ulicy nie czekał za długo na to, że zostanie sprawdzony w naszych systemach, a obowiązek sprawdzenia mamy przy każdej takiej interwencji, wobec powyższego, no to jest nieodzowne. Szanowni Państwo, jest tutaj kilka takich kierunków naszej pracy i celów na 2014 rok, który byśmy chcieli zrealizować. I tak na pierwszym miejscu widzicie Państwo, że to jest, że tak powiem, kolejność przypadkowa, to nie jest gradacja od najważniejszego do najmniej ważnego, aczkolwiek jest kilka takich pozycji, które zostały wymienione jako godne podkreśleniu. Widzicie Państwo zapewnienie bezpieczeństwa i porządku związanego z imprezami masowymi, ze zgromadzeniami, protestami. To jest rzecz bardzo istotna i ważna, aby to się wszystko odbywało sprawnie, ponieważ to się dzieje w mieście. To się dzieje w mieście, ma wpływ na przestępczość w mieście, to ma wpływ na sprawne poruszanie się mieszkańców tego miasta. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby miasto było sparaliżowane, bo ktoś, prawda, wymyślił sobie protestować, aczkolwiek prawo o zgromadzeniach mówi, że musimy mu to umożliwić. Musimy mu to umożliwić i nie ma takiej opcji, żebyśmy mu przeszkadzali w tym, jeżeli to zostało legalnie zgłoszone i spełnia wszelkie wymogi związane z prawem o zgromadzeniach. Dalsze ograniczenie liczby zgłoszonych przestępstw wszczętych postępowań przygotowawczych. No, to jest też nasz priorytet, jeżeli chodzi o 2014 rok. Wzrost wykrywalności, szczególnie w tych przestępstwach pospolitych. Cieszy nas bardzo, że wykrywanie nie tylko przestępstw, ale wykroczeń takich najbardziej pospolitych z artykułu 119 i 124, czyli uszkodzenie mienia i drobne kradzieże, jest u nas na poziomie 68%. To jest dla nas bardzo ważne, żeby to się kształtowało na takim poziomie przynajmniej tych 68%, bo to jest to, co najbardziej uprzykrza życie społeczeństwu. Skrócenie czasu reakcji na interwencje u obywateli. No to jest bolączka dużych miast. U nas to się kształtuje na poziomie 21 minut średniego czasu reakcji. To jest rzecz, która jest dla nas niezadowalająca. Aczkolwiek muszę Państwu powiedzieć, że w styczniu ten czas jest w tej chwili 28 stycznia, kształtuje się u nas na poziomie poniżej 17 minut, ponieważ zaangażowanie oddziału prewencji wzrosło znacznie w nasze służby patrolowe i od razu mamy tego wymierny przykład w postaci poniżej 17 minut czasu reakcji. Wzrost, cały czas dążymy do tego, żeby ten wzrost zatrzymania sprawców na gorącym, tak zwanym gorącym, był coraz większy i mam nadzieję, że będzie to się nam udawało, żeby to rosło z roku na rok, ten wskaźnik, no bo to jest ta kwintesencja pracy policyjnej. Działalność profilaktyczna. I tutaj podejmujemy szereg właśnie działań związanych między innymi z pracą z nieletnimi, w tych wszystkich tutaj rzeczach wymienionych, czyli i przestępczości narkotykowej, demoralizacji. W tym roku zamierzamy podjąć duże działania na rzecz tej profilaktyki wśród seniorów. Mamy coraz częściej i coraz bardziej to się staje uprzykrzające życie, szczególnie seniorom. To są tak zwane przestępstwa na wnuczka. I tutaj byśmy chcieli podjąć takie kroki związane z kampanią medialną. Mam nadzieję, że nam się to uda, z różnego rodzaju pogadankami, spotkaniami z seniorami, ponieważ to jest przestępczość, która no po prostu jest rozwijająca się u nas i mam nadzieję, że w sposób drastyczny ograniczymy to. Niestety też to eksportujemy tą przestępczość, bo jak się okazało, nasi przestępcy z tym sposobem przestępczości zaczęli coraz bardziej być widoczni na przykład w sąsiednich Niemczech i no niestety jest to widoczne, a jest to przestępstwo, które u nas zaczęło być zauważalne, więc to jest dla nas duże pole do popisu, jeżeli chodzi o profilaktykę wśród seniorów. Szanowni Państwo, wzmożenie działań profilaktycznych i represyjnych, może tak to brzydko brzmi, ale niestety tak to musi wyglądać z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nas cieszy, że ta ilość wypadków, a szczególnie z udziałem pieszych, u nas w tej chwili jest na takim poziomie, czyli po prostu nie było takich wypadków i dla nas to jest bardzo zadowalające, ale to wymaga naszych naprawdę dużych działań profilaktycznych. Szanowni Państwo, poprawa jakości pracy stanowisk kierowania, w szczególności w zakresie obsługi obywateli, to jest też, co czasami macie do czynienia z jakimiś wpadkami medialnymi policji. No staramy się temu przeciwdziałać. Już tutaj mówiłem Państwu o tej kadrze naszej młodej. Staramy się, jak możemy, edukować naszych policjantów i temu właśnie służą wszelkiego rodzaju nasze szkolenia i przeznaczane na to dosyć pokaźne środki pieniężne. Mam nadzieję, że to przyniesie efekt i będzie to znacznie widoczne, coraz bardziej widoczne na tle innych miast, a w szczególności właśnie nasze społeczeństwo będzie coraz bardziej, społeczeństwo miasta Poznania bardziej zadowolone z działalności policji. Szanowni Państwo, to jest tyle w takim telegraficznym skrócie. Jeżeli są jakieś pytania, chętnie odpowiem na te pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Otwieram dyskusję. Zapisał się do głosu pan przewodniczący Antoni Szczuciński. Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, mam dwa pytania w związku z tą ciekawą prezentacją. Pytanie pierwsze dotyczące kradzieży samochodów jest następujące. Czy są jakieś korelacje pomiędzy poziomem monitoringu osiedli, a kradzieżami samochodów. Nie znam dokładnie sytuację na Nowym Mieście, na północy Poznania, gdzie jest nieco mniejsza liczba skradzionych samochodów. Ten monitoring jest dosyć kompletny. Czy zatem te różnice z tego się biorą, czy z innego powodu? To jest pierwsze pytanie. To może za chwilę zadam drugie, dobrze?
Tak, szanowni państwo, dziękuję za to pytanie, bo to jest pytanie bardzo interesujące nas, to zagadnienie. Zagadnienie monitoringu na Nowym Mieście i korelacji monitoringu z przestępczością samochodową. Jak zauważyliście państwo, powiem tak, Nowe Miasto to jest olbrzymia sypialnia miasta Poznania. Przestępczość samochodowa zeszła z miejsc publicznych, takich jak na przykład parkingi przy dużych centrach handlowych, ponieważ te parkingi są monitorowane. Przestępczość około samochodowa przyniosła się na miejsca, gdzie nie ma monitoringu, gdzie jest łatwiej być anonimowym. Jest to olbrzymie skupisko ludzi, jest to skupisko, gdzie jest olbrzymia ilość samochodów zaparkowanych w różnych miejscach, czasami zacienionych, a monitoringu na terenie Nowego Miasta praktycznie rzecz biorąc nie ma. Jak mamy, daje nam przykład Piątkowa, daje nam przykład Centrum Poznania, przestępczość okołosamochodowa wyniosła się prawie z tych rejonów, przeniosła się na miejsca, gdzie po prostu jest im łatwiej. No tak to już jest w życiu, że tam, gdzie łatwiej, złodziej będzie kradł, niż tam, gdzie jest mu trudniej i pozostaje bardziej anonimowy. A muszę państwu powiedzieć, że dla nas też jest ważne może nie samo monitorowanie na przykład samego osiedla, ale dla nas też jest ważne miejsca odejścia, ucieczki tych samochodów z tych rejonów, które są zagrożone. I tak na terenie tych wszystkich okolicznych ulic dużych, które wychodzą z Rataj, z Nowego Miasta, no tego monitoringu jest brak. No i ja nie chcę tutaj generalizować, że to jest jedyny tylko element, który może poprawić znakomicie walkę z przestępczością samochodową, ale na pewno według naszej oceny by się znakomicie przyczynił do procesu na przykład wykrywczego.
Tak, pan przewodniczący Antoni Szuciński.
I drugie pytanie. Mianowicie, kiedy podawał pan komendant informacje dotyczące dzielnic Poznania i największej dynamiki w stosunku do poprzedniego roku, to przodował komisariat Targi i potem komisariat Poznań Północ. A potem, kiedy były poszczególne kategorie przestępstw, to największa dynamika była zwykle Poznań Nowe Miasto. Więc czym zasłużył się Poznań Północ, że ma tak wysoką dynamikę, skoro w tych najważniejszych niespecjalnie był widoczny?
Powiem tak, komisariat, czy dzielnica w ogóle Poznań Północ, to jest też sypialnia Poznania, duża sypialnia Poznania. Dynamika przestępczości w takich kategoriach włamania i kradzieży samochodów też niestety jest tam dosyć duża. Oczywiście największa wobec tych liczb bezwzględnych jest niestety na terenie Nowego Miasta, jeżeli chodzi o kradzieże i uszkodzenia na przykład mienia. Na terenie Targów, tutaj mówiłem, to jest niestety związane z byłym komisariatem kolejowym. Niestety tak jest, że podróżni po prostu przyjeżdżając do Poznania orientują się w tym, że na nich zostało popełnione przestępstwo i zgłaszają to do najbliższego miejsca. Dlatego nam tak dynamika wzrosła. W przyszłym roku dynamika na terenie Targów, zobaczycie państwo, znacznie spadnie, ponieważ były komisariat kolejowy wzrośnie niestety na Wildzie i to jest nieuniknione, ponieważ podróżni będą zgłaszali popełnienie przestępstwa na nich w Poznaniu. Komisariat, który będzie go obsługiwał, to jest Wilda w tej chwili i niestety tak będzie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bileżewski. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie komendancie. Ja mam trzy pytania. Pierwsze związane z organizacją ruchu. Taki tu był w waszej działalności punkt, że systemowa organizacja ruchu i sygnalizacja. Takie tam było. Rozumiem, że to się odbywa we współpracy z miejskim inżynierem ruchu. I jak ta współpraca wygląda, jak są wasze postulaty spełniane, czy ewentualnie jakieś zostały zrealizowane lub czy są kontrowersje? Druga rzecz z ruchu drogowego. Z morą poznańskich ulic są tiry, które pomimo zakazu do 3,5 ton, ja mieszkam na przedmieściach, w ulicy Wyrojtowych, jeżdżą nagminnie i na gołe okiem widać, że one są na oś, mają znacznie większy nacisk niż dopuszczalny. Kiedyś był taki pomysł wag ruchomych, że podjechać, zważyć i udowodnić. Nie widzę właśnie takiego działania na tych ulicach. Szczególnie interesuje mnie ulica Browarna, bo tam mieszkam, niedawno remontowana ulica arcybiskupa Walentego Dymka, niedawno zrobiona, jeżdżą te ciężkie tiry i niszczą, po prostu niszczą. I czy policja oprócz łapania i karania mandatami za przekroczenie dozwolonej prędkości też łapie za zwiększony niż dopuszczalny nacisk na oś? I ostatnie pytanie już z innej branży, to znaczy się, jak wygląda stabilność dzielnicowych? Kiedyś to była taka duża rotacja na stanowisku tych bezpośredniego dzielnicowego, który w danym rejonie ma swoją służbę. Był, zaprzyjaźniliśmy się z nim, porozmawialiśmy, no było wiadomo, że to nasz dzielnicowy. Raptem zmiana, ktoś nowy. Czy macie taką politykę jak gdyby stabilizacji tych właśnie dzielnicowych w danym rejonie na zasadzie, powiedziałbym, no takiej współpracy, zaznajomienia się mieszkańca z policjantem?
Odnosząc się do pierwszego pytania, jeżeli chodzi o współpracę z inżynierem, z ZDM-em, muszę powiedzieć, że to się kształtuje na bardzo dobrym poziomie. Jest to, nasze wszelkie uwagi są brane pod uwagę. Staramy się jak najczęściej, nawet mamy taki u nas miernik ilości opiniowanych miejsc dotyczących inżynierii ruchu drogowego i to naprawdę w Poznaniu odbywa się to na bardzo dobrym poziomie. Jesteśmy z tego niezmiernie zadowoleni. Jest brane, nasze uwagi są naprawdę brane serio i jest to oczywiście w miarę możliwości brane pod uwagę przy kształtowaniu się tego ruchu. Jeżeli chodzi o pytanie trzecie, jeżeli chodzi o dzielnicowych, staramy się, żeby to była rzesza ta sama tych ludzi. To jest ponad 200 dzielnicowych, 200 bodajże 45, jeżeli dobrze, 226, jeżeli się nie mylę. W tamtym roku podjęliśmy szereg czynności, aby ci dzielnicowi byli stałymi dzielnicowymi na rejonie. Zostali praktycznie rzecz biorąc wszyscy mianowani na swoje stanowiska i staramy się, żeby ta kadra była raczej stała, ponieważ, no, tak jak wiecie Państwo, dzielnicowy, który zna swój rejon, zna ludzi, znakomicie lepiej pracuje, przynosi więcej informacji, które są nam potrzebne w pracy wykrywczej i to jest dla nas źródło, niesamowite źródło informacji. W związku z powyższym staramy się, tak jest taka polityka prowadzona, żeby to byli ci sami ludzie i żeby jak najaktywniej pracowali w rejonach. Nie ukrywam, że ich rejony no, są dosyć spore i czasami jak ludzie mówią, że nie znają swojego dzielnicowego, no, jeżeli mają problem, to oni go znają. Taka jest prawda. Jeżeli ktoś nie ma problemów, to może i dobrze, że go nie będzie widział. Jeżeli nie ma żadnych problemów, to on nie jest od tego, żeby się spotykać z mieszkańcami, którzy nie mają problemów. On musi pomagać ludziom, którzy mają jakieś problemy i starać się im jak najbardziej pomóc. To jest jedna sprawa. Jeżeli pan pytał się o samochody ciężarowe. I tutaj podjęliśmy współpracę dużą z ITD, która w zasadzie w swoich obowiązkach ma głównie pracę na rzecz właśnie walki z tą sferą przeciążonych pojazdów. Oczywiście w granicach miasta, na terenie miasta powstały dwie wagi w ostatnim czasie i to nas bardzo cieszy. Jest cały czas, będzie wdrażany w okolicach miasta Poznania, a to skutkuje tym, że nie będą te tiry wjeżdżały do miasta. System preselekcji. Preselekcji polegający na ważeniu pojazdów przed wjazdem do miasta i ich eliminowaniu od razu. W związku z powyższym nasi policjanci mają w swoich zadaniach ruchu drogowego oczywiście, w swoich zadaniach eliminowanie pojazdów przeciążonych. Jeżeli mają jakiekolwiek problemy z egzekwowaniem od tych kierowców tych przepisów, to jest wzywane ITD, które naprawdę udziela nam zasadniczej pomocy. To są fachowcy od samochodów ciężarowych i muszę powiedzieć, że to jest na poziomie dosyć dobrym. Może nie aż tak jak pan powiedział, że widzi pan takie pojazdy. No każdy, że tak powiem, stara się uciec przed opłatami i czasami właśnie kierowcy zapuszczają się na teren miasta, gdzie nie powinni się w ogóle znajdować swoimi samochodami ciężarowymi.
Pan radny Bielżewski do mikrofonu, bardzo proszę.
Dobra. Panie tak, zostały takie. Ja się pytałem, bo była idea tych wag przewoźnych, potem dwie wagi na wlocie. No co to jest, kurczę, to załóżmy mniej jak nic, jakbym powiedział, to bym przesadził, ale to jest rzeczywiście niewielka sprawa, bo to ominąć, sam pan komendant powiedział, nie trudno. No natomiast mówię, sam byłem świadkiem dyskusji, on mówi, że on jest pusty, on tam ma na 8, o, a widać, że kolesory mu się oginają i udowodni jeden drugiemu. Wobec tego była idea tych takich wag przenośnych. Jest taki, na wózeczku jedzie, podjeżdża na kółko, najeżdża, waży i wychodzi sprawa, że tak powiem, czarno na białym. Czy coś takiego jest przewidywalne, robione, czy to nie ma takiej, takiego systemu? Dziękuję bardzo.
Ile proszę, bo ja tego nie wiem, bo dokładnie. Szanowni Państwo, przez Urząd Miasta zostało zakupione to dla ITD, bo oni głównie się skupiają na tym, tak jak powiedziałem. Aczkolwiek jak nasi policjanci zatrzymają taki samochód, to ITD udziela nam szerokiej pomocy i przyjeżdża z wagami i wtedy samochód jest po prostu ważony na miejscu.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam też zadać pytanie, nie widzę innych chętnych. Mam pytanie o to, jakie poczucie macie Państwo w Komendzie Miejskiej Policji odnośnie wizerunku waszego wśród mieszkańców. Tutaj pan, pokazując te słupki, podał słupek pokazujący ilość zgłoszeń telefonicznych i ona wzrosła. Czy tam z 2500 do ponad 3000, czyli że ludzie więcej do was dzwonią. Teraz z czego to wynika? Czy dzwonią, bo jest więcej spraw, czy dzwonią dlatego, że mają poczucie, że mają po co dzwonić, bo ktoś ich wysłucha i być może zareaguje. Czy można to, tę bardziej optymistyczną wersję przyjąć jako jeden z powodów tej większej ilości telefonów? A pytam o to dlatego, że oczywiście w mediach, media mają to do siebie, że nagłaśniają sprawy negatywne i o tym wszyscy wiemy, no taka jest natura dzisiejszych mediów, ale rzeczywiście Komenda Miejska w Poznaniu nie miała w ostatnim czasie, czy w ostatnim roku najlepszej prasy, bo było kilka takich spraw, które przedostały się i do mediów ogólnopolskich, a to gdzieś nastolatek pobity, podejrzenie, że miał przez policjanta miejskiego w Poznaniu połamane nogi, a to gdzieś nastolatka źle potraktowana, interwencji ojca, a to już by wynikająca z postawy nie jednego policjanta, a jednak służby, to łapanie pieszych, którzy gdzieś tam przechodzą na czerwonym świetle, bo światła nie do końca doskonale są ustawione, a to na słynne skrzyżowanie na Teatralce, a to wyłapywanie podjeżdżających pod dworzec, kiedy pod tym dworcem nie było można się zatrzymać. Co w międzyczasie zostało zmienione, etc., etc. Także pytanie pierwsze, czy macie Państwo poczucie, że polepsza się odbiór społeczny policjanta jako instytucji, do której można i warto się zwrócić? I drugie pytanie, czy podjęliście jakieś działania, żeby ten nie najlepszy medialny wizerunek poznańskiej policji zmienić?
Szanowni Państwo, tak właśnie też zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego ta ilość telefonów, ilość interwencji wzrosła. To wcale nie znaczy to, że ilość przestępstw znacznie wzrosła i dlatego jest taka ilość potrzebnych interwencji. Ilość telefonów wzrosła diametralnie. Tam z 260 na 318 tysięcy odebranych telefonów, a interwencji z poziomu 94 tysięcy na 133 tysiące. Ja tak sobie, że tak powiem, myślę i myśleliśmy tutaj wszyscy z kolegami, po prostu ludzie dzwonią, bo mają coraz większe zaufanie. Chcą porozmawiać, chcą, żeby policjanci pomogli im rozwiązać swoje problemy. Muszę Państwu powiedzieć, że te problemy czasami są problemami, które w zasadzie nie powinny nas dotyczyć, bo to są pewne rzeczy rodzinne, które powinni, że tak powiem, mieszkańcy rozwiązywać to bez udziału policjanta w mundurze. Ale jeżeli jest to problem, na tyle nasi operatorzy, jeżeli widzą, że ten problem jest na tyle istotny, to wysyłają tam policjantów i to między innymi, ja już pomijam te wszystkie telefony, które są telefonami po pizzę, po jakiś alkohol i tak dalej, bo to się też zdarza oczywiście.
I czy jedziecie z tą pizzą?
Nie. Po pewnych wypadkach warszawskich z dworca nie jeździmy z pizzą. Chcę Państwa uspokoić. Ale wracając poważnie, myślę, że to jest jakiś element wzrostu zaufania do policjantów, żeby pomogli rozwiązać problemy. Tak mi się wydaje. Jeżeli Pani tutaj wspomniała o tych zdarzeniach medialnych, tak oczywiście, no, tak to się w tej chwili dzieje, że wszelkie potknięcia, nie tylko policji, są piętnowane, może i dobrze, że są piętnowane, tylko żeby to były piętnowanie rzeczy, które są faktycznie przestępstwami albo czymś, co jest godne tego, to bym sobie tego życzył, ponieważ w tych osławionych sprawach, to przynajmniej w tych dwóch, to zostało już dwukrotnie umorzone i tutaj już naprawdę wracając do tego, szkoda słów na ten temat, by trzeba było na ten temat dłużej rozmawiać, aczkolwiek mają Państwo rację, jeżeli chodzi o pewne zdarzenia, które się nie powinny w ogóle zdarzyć. I tutaj szczególny nacisk kładziemy na szkolenie i wychowywanie naszych tych młodych policjantów, żeby reagowali zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem. Mam nadzieję, że to przyniesie efekt. W tej chwili odprawy w Komendzie Miejskiej odbywają się w sposób zasadniczo inny niż kiedyś. To są odprawy, gdzie biorą udział policjanci i służb kryminalnych, i służb prewencji. Są to odprawy bardzo często multimedialne, gdzie są pewne przykłady pokazywane złych interwencji. Komenda Główna przysłała taki blok szkoleniowy, na których były pokazane złe interwencje i my to pokazujemy policjantom, żeby oni wiedzieli, z czym mieli ich koledzy do czynienia, jak to źle zrobili, żeby po prostu wyciągali wnioski na błędach, bo to nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Mam nadzieję, że to przyniesie efekt i tutaj nikt nie chce popadać w samozachwyt, to jest nasza służba, którą wykonujemy, no, jak najbardziej rzetelnie potrafimy.
Jeszcze mam dwa krótkie pytania. Jedno, muszę zadać pytanie o Stary Rynek. Pan komendant tutaj przedstawiając to sprawozdanie pokazał słupki, które pokazały zmniejszającą się dynamikę. Niemniej to, co się dzieje w nocy w okolicach Starego Rynku czy bezpośrednio na Starym Rynku, nadal według osób, które chodzą tam w tym czasie bądź nie chodzą, bo się boją, a zwłaszcza tych, którzy tam mieszkają, woła o pomstę do nieba i nie dalej jak tydzień temu miałam na dyżurze mieszkankę ulicy Wrocławskiej, która, według której policja nic nie robi, policji nie ma po godzinie 11. Państwo przedstawiając nam te sprawozdania relacjonujecie, że te patrole się odbywają. Co w takim razie by Pan powiedział tej Pani i innym osobom, które przychodzą do nas i z tego typu skargami?
Szanowni Państwo, w tamtym roku służby na terenie Starego Miasta, a konkretnie rzecz biorąc Starego Rynku i ulic okalających Stary Rynek, wykonało 3350 policjantów. Jeżeli ktoś mówi, że tam nie ma policjantów, to po prostu mija się z prawdą, ponieważ od połowy roku na płycie Starego Rynku są przynajmniej zawsze dwa patrole, na stałe. One stoją 24 godziny na dobę, policjanci nawet się nie zmieniają na komisariacie, tylko na płycie Starego Rynku. Podjeżdża patrol, wymienia drugi i tam na stałe, na dwóch rogach rynku, przy Paderewskiego i przy Wielkiej, stoją policjanci 24 godziny na dobę. Oprócz tego co sobotę, z nocy w sobotę, z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, są szczególnie wzmożone działania policyjne, polegające na tym, że do służby w tym okresie newralgicznym idzie 40 policjantów tylko w to miejsce. I o tym świadczą ilości zatrzymanych sprawców. Szanowni Państwo, no dobrze wiecie, jak wygląda natężenie osobami w wieczór piątkowy i sobotni. Jest tam tysiące ludzi, którzy bawi się w różnego rodzaju pubach, dyskotekach i innych miejscach, na płycie Starego Rynku, wszystko zależy od klimatu. Ktoś może mieć oczywiście poczucie, że tam się, że tak powiem, na rzecz bezpieczeństwa nic nie dzieje, ale moje odczucie jest troszeczkę inne. Zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo w kwestii walki z przestępczością w tym miejscu i według mnie tam jest coraz bardziej spokojnie. Zresztą świadczą o tym też wypowiedzi innych mieszkańców. Nie tylko tej pani, która mówi, że tam policji w ogóle nie ma, bo według mnie ona się mija z prawdą. Taka jest prawda.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Na tych 226 dzielnicowych, ile jest kobiet dzielnicowych? I czy w ogóle ile jest kobiet w miejskiej policji i czy jest to tendencja wzrastająca, bo takiego słupka mi zabrakło.
Słuchajcie Państwo, wśród dzielnicowych jest 24 kobiety na 226.
Mniej niż 10%. No. To mamy się cieszyć,
zapewniam,
że aż 10%.
Zapewniam tak? Państwa, że na przykład w pododdziale takim jak WZM jest kobiet ponad 30. To jest pododdział, który liczy 400 osób. Jest 30 kobiet. W ruchu drogowym jest to na poziomie 25 na 200 policjantów.
Ja sądzę, że dla wielu ofiar przestępstw, także może przede wszystkim dla kobiet, które są ofiarami różnych przestępstw, ważne byłoby, żeby mogły spotkać policjantkę, która będzie się zajmowała ich sprawą. Byłoby to może równie ważne, a może ważniejsze niż to, żeby był to policjant i choćby z tego powodu warto byłoby dążyć do takiego pewnego wyrównania tych poziomów. Dziękuję bardzo.
Jeszcze tylko gwoli, przepraszam.
A jeszcze przepraszam, pan radny Krzysztof Grzybowski. Teraz.
Uzupełnienia tylko powiem, że wśród policjantów przyjmujących zgłoszenia właśnie takiej przestępczości jest pół na pół.
To dobrze, no właśnie.
Bo my wiemy o tym, że inaczej się rozmawia kobiecie z kobietą niż z mężczyzną. No są pewne obszary intymne, na które z mężczyzną się po prostu nie rozmawia przy zgłoszeniu.
Albo rozmawia się trudniej. To tak. Bardzo pozytywna informacja na koniec. Dziękuję. A jeszcze pan radny Krzysztof Grzybowski się
Dziękuję uprzejmie, pani przewodnicząca. Panie komendancie, przedstawił, to jest sprawozdanie podsumowujące ubiegły rok, ale przedstawił pan również cele na ten nowy rok. Mam pytanie takie proste, jak wygląda wasz budżet? Czy w stosunku do roku poprzedniego macie taką samą ilość środków? Czy niestety dotknęły was również cięcia i jak to się może odbić na waszej pracy? Dziękuję.
Szanowni Państwo, Komenda Miejska nie jest dysponentem budżetu w Policji. Komenda Wojewódzka, Komendant Wojewódzki jest dysponentem budżetu. Budżet Komendy Wojewódzkiej kształtuje się według moich informacji na poziomie 630 milionów i jest to na poziomie podobnym jak tamtego roku.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Jan Chudowiecki, bardzo proszę.
Dwa pytania z dwóch dziedzin w zasadzie. Jedna, stosunkowo niedawno prosiłem tutaj o wprowadzenie jakichś form kontroli dotyczącej ruchu drogowego. Mianowicie osobiście bardzo nie lubię cwaniactwa na drodze, polegającego również na nieprzestrzeganiu przepisów. Dotyczy to przykładowo części północno-zachodniej Poznania. Weźmy pod uwagę choćby skrzyżowanie ulicy Pułaskiego z Aleją Wojska Polskiego, z Aleją Wielkopolską, gdzie jadąc w kierunku centrum miasta właśnie z prawego pasa wjeżdżają w lewy pas. Panowie, powiem szczerze, że w ciągu ostatnich 20 paru lat widziałem dwa razy kontrole przeprowadzone tam pod mostem, gdzie łapano tych nielegalnie wjeżdżających, przekraczających wszelkie możliwe przepisy. Dwa razy. Być może, że były trzy kontrole albo cztery w tym czasie, w tych 200 paru latach, ale wydaje mi się, że to jest coś, czego naprawdę brakuje. Podobna sytuacja dotyczy przykładowo wymuszania, a raczej przekraczania przepisów przy przejeżdżaniu ulicy Wojska Polskiego z Witosa na Niestachowską, gdzie nie wolno na wprost, część korzysta z tego, przejeżdża. Tam jeszcze żadnej kontroli nie widziałem, chociaż jeżdżę w zasadzie codziennie tamtą trasą. Także prosiłbym bardzo o to, żebyście panowie na takie rzeczy zwracali również uwagę, bo bezkarność powoduje to, że ludzie po prostu się przyzwyczajają do tego, że po co będą czekać, jak mogą zrobić inaczej. pominę już takie sprawy jak wciskanie się na siłę z takich pasów, które wiadomo, że się kończą, ale na siłę niektórzy wtłaczają się i to jest ulica Obornicka, na przykład za rondem w kierunku wyjazdu już z miasta, gdzie się kończy ten prawy pas i w drugą stronę podobna sytuacja. I to jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa dotyczy kwestii alkoholu. Spotkałem się już w niektórych sklepach prowadzących sprzedaż alkoholu, gdzie było napisane, że sprzedaż, że spożywanie alkoholu na terenie sklepu zabronione. W związku z tym na terenie sklepu nie spożywają alkoholu, ale spożywają w bezpośrednim sąsiedztwie, na przykład z tyłu, co jest rzeczą nagminną i powiem szczerze, kontroli żadnej nie widziałem. Panowie tutaj piszą o interwencjach związanych z naruszaniem ustawy przy tych sprawach alkoholowych, ale mnie by bardziej interesowały skutki. Nie to, że nałożono coś tam, tylko że rzeczywiście w danym momencie, w miejscu wystąpiono o to, aby już więcej nie było możliwości sprzedaży. Żeby się odbywały, powiedzmy, wnioski o to, aby odebrać prawo do sprzedaży alkoholu, czego naprawdę nie zauważyłem. Może mam to nieszczęście, że akurat w tych sytuacjach, które widzę, to się nie dzieje. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, bo tu nie ma napisane w tym, w ilu przypadkach policja wnioskowała o odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu i w ilu przypadkach było to skuteczne, że rzeczywiście sprzedający zwracali uwagę na to, co wolno, czy nie. Ja wiem, że sprzedający nie odpowiada bezpośrednio za to, co kto kupi, ale jeżeli policja raz, drugi, trzeci by zainterweniowała, no to sprzedający by wiedział, że należy również wiedzieć, komu sprzedawać. Tym bardziej, że nierzadko są to osoby, co widać, że to nie jest ich pierwszy alkohol tego dnia. Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, czyli to cwaniactwo, no, że tak powiem, jest to związane z nieuniknioną ilością samochodów i cwaniactwem społeczeństwa. No, to tutaj będziemy dużo mówić. Muszę powiedzieć szczerze, że naprawdę z tym walczymy. Ruch drogowy walczy. Może nie akurat na tym skrzyżowaniu, o którym pan mówi. Nie mam takich statystyk, czy na tym skrzyżowaniu walczy. W każdym razie, jeżeli chodzi o na przykład buspasy, które też są wykorzystywane przez niektórych cwaniaków, tak jak pan powiedział, do tego, żeby nimi się poruszać i robić potem zaporę do komunikacji miejskiej, która tymi buspasami właśnie ma się poruszać, co jest nagminne na przykład na ulicy Dąbrowskiego, na ulicy Bukowskiej. Muszę powiedzieć, że tam kilka razy w tygodniu policjanci są kierowani i naprawdę sporą część wyłapują tych kierowców. Oczywiście nie wszystkich. Wracając do drugiego pytania. I oczywiście to będzie przedmiotem naszej pracy cały czas, nieustannej. Jeżeli wracając do drugiego pytania, ja tutaj oddam na chwileczkę głos naczelnikowi prewencji, który powie o konkretnych liczbach, jakie zostały, że tak powiem, w tej kwestii zrobione.
Panie radny, szanowni państwo, generalnie jeśli chodzi o wnioski, które kieruje komendant miejski do prezydenta miasta Poznania, dokładnie do Wydziału Działalności Gospodarczej, który wydaje zezwolenie na sprzedaż alkoholu. A taka walka została podjęta już od kilku lat. Ja przypomnę, że w 2012 roku takich wniosków było ponad 186 dokładnie, a w zeszłym roku było 76. O czym to świadczy? Że świadomość sprzedających przede wszystkim o przepisach karnych, czyli sprzedaż alkoholu nietrzeźwym i nieletnim, jest bardzo duża na terenie miasta Poznania. Natomiast do tego przyczynia się przede wszystkim udział miasta Poznania w patrolach płatnych. 4000 policjantów, czyli 4000 służb jest skierowanych bezpośrednio do tego problemu. Tego nie ma w żadnym innym mieście takim dużym jak Poznań, na taką skalę. I świadomość w tej chwili sprzedających jest zdecydowanie większa. Ona oczywiście jest daleko od ideałów, bo my mamy także sygnały, że pojawiają się elementy sprzedaży alkoholu nietrzeźwym. Tu jest walka dosyć skomplikowana, ponieważ sądy administracyjne uchylają decyzje, które zapadają w Wydziale Działalności Gospodarczej z uwagi na to, że sprzedający nie ma obowiązku posiadania urządzenia do badania na zawartość alkoholu. Natomiast w przypadku nieletnich te postępowania są skuteczne. Bardzo skuteczne, bo stuprocentowe.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie komendancie. Ja nawiązując trochę do tego, co padło przed chwilą, ale z prośbą, o ile jest to możliwe, o udzielenie informacji na temat statystyk. To znaczy wykrywanie czynów karalnych polegających na sprzedaży alkoholu nieletnim właśnie i osobom w stanie nietrzeźwości w liczbach i ewentualnie jaka dynamika w ostatnich latach.
Dobrze, panie komendancie, bo tu jeszcze pan Jan Chudowiecki sygnalizuje, że chyba ma pytanie też podobne, czy...
Uzupełniające. Tak, ja rzeczywiście widziałem wielokrotnie już sprawdzanie dokumentów, czy osoba kupująca ma te lata swoje, czy nie i co do tego się zgadza. Natomiast jeżeli już jest widoczne, że ktoś kupuje, a no nie trzeba naprawdę mieć wątpliwości, czy on jest w stanie trzeźwym, czy nie, to tutaj takich reakcji, powiem szczerze, nie widziałem. Ale nie widziałem również reakcji na to, że z tyłu za sklepem, obok sklepu są osoby, które piją, nie ukrywając zupełnie tego. Także tutaj tego typu sytuacje naprawdę należą do dość nagminnych. Natomiast wracając do sprawy tego ruchu drogowego, ja bym bardzo prosił o uczulenie choćby na tej zasadzie, żeby właśnie to cwaniactwo na tyle jest możliwe, chociaż trochę wyeliminować. Dziękuję.
Obiecuję, że w tym kierunku będziemy dążyli, aczkolwiek proces wykrywczy przy zakupie alkoholu przez osobę nietrzeźwą nie jest taki prosty, jak się by wydawało, tak? Bo jak widzą policjanta, po prostu nie kupują, no i tyle. A udowodnienie potem, czy on kupił, czy ktoś inny kupił, nie jest taką prostą sprawą, jeżeli chodzi o ten proces wykrywczy. Dla pana radnego oczywiście taką statystykę przygotujemy i przekażemy do państwa do wglądu. Tak jest.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Tomasz Kajzer jeszcze na koniec.
To tytułem uzupełnienia jeszcze powiem radnego Chudowieckiego dotyczące cofnięć sytuacji sprzedaży nietrzeźwym. Poza należy do jednego z nielicznych w Polsce, ja z tego co wiem, na pewno wśród dużych miast, bo te dane mamy dość dokładne, które w ogóle podejmuje takie działania. Znaczy generalnie rzeczywiście, jak pan powiedział słusznie, łatwo jest przeprowadzić postępowanie udowodniające łamanie ustawy przy osobie nieletniej, dowód osobisty, natomiast osobie nietrzeźwej to jest kwestia ocenna, czy ta sprawa zachowała się jak nietrzeźwa, czy też nie. My takie postępowania podejmujemy, opierając się o informacje ze strony policji i mamy tutaj skuteczne cofnięcia, aczkolwiek powiedziałem, Poznań jest jednym z nielicznych miast, które z tego punktu, z tego paragrafu takie cofnięcia podejmuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Dziękujemy panu komendantowi, panu prezydentowi. Zamykamy ten punkt.
Dziękuję bardzo.
I wracamy do punktu przerwanego przed przerwą obiadową, mianowicie projekt uchwały PU 1036 łamane przez 13 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Do głosu zapisana jest pani radna Lidia Dudziak. Jako Dudziak. Jako pani radna Dudziak. A czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Bo jeszcze nie mieliśmy. Nie widzę. Nie widzę. Osób, czy jest. Także bardzo bym prosiła, żeby ci radni, którzy chcą reprezentować stanowisko klubu, się w tej chwili zgłosili. Rozumiem, że pani Karolina Fabisz-Szulc przedstawia stanowisko Platformy. Komisji. Bardzo proszę zatem. Ja mam podać poprawkę. Komisji. Tutaj jest karta obiegowa i zapewne to może całość. Bardzo prosimy. Pani Karolina Fabisz-Szulc w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Komisja Gospodarki Komunalnej wprowadziła poprawkę do tego projektu uchwały i proponowana treść tej poprawki to jest: w projekcie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy: w załączniku numer 1 do uchwały A wykreśla się tabelę numer 8, 9, 10, 11. B, zmienia się numerację tabel 12, 13, 14 na 8, 9, 10. Punkt drugi: dodaje się do załącznika numer 3 punkt 7 o następującej treści. 7. Ważność biletu okresowego i biletu specjalnego nie jest uzależniona od zbliżania karty PK do czytnika przy wejściu do pojazdu. Pierwsza część tej poprawki zmierza do tego, aby wykreślić tabele dotyczące programów lojalnościowych. Uważamy, że one powinny być, ale nie w tej uchwale, powinny być bardziej dopracowane, ponieważ dwie komisje poświęciliśmy na to, żeby zrozumieć ten cały program lojalnościowy, no i nie każdemu to się udało, także życzymy powodzenia pasażerom, żeby zrozumieć ten program. Stwierdziliśmy, że nie jest to potrzebne w tym projekcie uchwały. No i druga poprawka jest zrozumiała. Oczywiście nie chcemy, żeby wszyscy, którzy mają bilety okresowe, musieli pikać. Będzie to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy będą jeździć w godzinach szczytu. To wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do stanowisk klubowych. W kolejności pan radny Szymon Szynkowski-Welsenki w imieniu klubu radnych PiS.
Dziękuję Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo, Klub Prawa i Sprawiedliwości w kwestiach taryfikacji biletów, jeszcze zanim wchodziła karta PK, wypowiadał się wielokrotnie. Składaliśmy, przypomnę, w latach 2012 na wiosnę już propozycję swojego taryfikatora poprawek. Składaliśmy propozycję wprowadzenia biletów 5-minutowych. Z powodzeniem udało nam się przekonać Radę Miasta do wprowadzenia promocji biletowej na bilety jednorazowe i przedłużania tej promocji na czas remontów. Także można powiedzieć, że w tej kwestii nasz klub wie, o czym mówi, składając swoje uwagi i propozycje w zakresie tej karty. My spotkaliśmy się z panem prezydentem jesienią ubiegłego roku, kiedy wydawało się, że no jest jeszcze czas na to, żeby tą dyskusję względnie spokojnie wprowadzić, bo już wówczas mówiło się o tym, że karta PK w życie od stycznia nie wejdzie, że będzie to raczej późna wiosna 2014 roku, więc uznaliśmy, że jest to najlepszy moment do tego, żeby po pierwsze dowiedzieć się, jakie są propozycje pana prezydenta, po drugie złożyć własne propozycje, po trzecie wreszcie no, dyskutować i przekonywać się wzajemnie do tych rozwiązań, które panu prezydentowi nie odpowiadają z naszych propozycji, a nam z propozycji pana prezydenta. Forma tej dyskusji dla naszego klubu okazała się jednak rozczarowująca, bowiem na propozycję i dłuższą rozmowę, dość ciekawą jesienią tego roku naszego klubu z panem prezydentem, w sensie pisemnym odpowiedź na nasze postulaty otrzymaliśmy w dniu wczorajszym o godzinie 20:30. Więc myślę, że można było się postarać odrobinę bardziej i przesłać tą odpowiedź wcześniej, tym bardziej, że nie oczekiwaliśmy na nią w milczeniu. Ja prosiłem pana prezydenta o to, żeby tą odpowiedź no, nam udzielić. To nie była lista postulatów na 50 stron. I więc też udzielenie odpowiedzi nie było specjalnie skomplikowane. Dobrze, że ta odpowiedź jest. Może już nie będę się nad tym dalej rozwodził. To co do formy. Natomiast co do samej treści. Ja może powiem, co klub PiS w tych swoich propozycjach jesienią zaproponował. Zaproponowaliśmy po pierwsze, aby pozostawić bilety tradycyjne papierowe w dwóch wersjach. Biletu 15-minutowego oraz biletu godzinnego w obecnie obowiązujących stawkach. Uważamy, że proponowana rezygnacja z tradycyjnych biletów papierowych wydaje się nieuzasadniona, zarówno biorąc pod uwagę fakt, że radykalnie obniżamy poziom oferty biletowej dla pasażerów okazjonalnych oraz turystów, bo ci przede wszystkim z takich biletów korzystają. Ponadto w ostatnich latach w tramwajach i autobusach zamontowano 200 biletomatów mobilnych sprzedających takie bilety oraz 50 biletomatów stacjonarnych sprzedających również te bilety. No i już wykorzystując ten potencjał tych biletomatów chociażby, warto by było takie bilety zachować. To jest pierwsza rzecz. Rzecz druga. Postulowaliśmy rezygnację z obowiązku odbijania biletów długoterminowych, czyli tak zwanego odpikiwania długoterminowej PEKI. Po trzecie, postulowaliśmy wprowadzenie PEKI na zasadzie karty prepaid, to znaczy dostępnej w możliwie szerokiej sieci punktów dystrybucji o nominałach odpowiednio, i tu przykładowo 20, 50, 100 zł. Karta taka powinna naszym zdaniem oferować możliwość ponownego doładowania. Na przykład mogłaby być za kaucją wydawana i później tak, żeby pasażer mógł ją znowu doładowywać. Postulowaliśmy, aby istniała możliwość zakupu i doładowywania PEKI przez internet. Postulowaliśmy, aby radykalnie uprościć taryfikator wraz z wprowadzeniem karty aglomeracyjnej. Proponowaliśmy również, aby wprowadzić kartę poznaniaka, wówczas tak to nazwaliśmy, dzisiaj nazywa się to bilet metropolitalny, czyli jest to trochę szersze, ale przy założeniu, że rozróżnienie między tym biletem a biletem powiedzmy takim zwyczajnym powinno być znaczące i zachęcające do tego, żeby przenosić się do spłacaniem podatków do Poznania. Wskazywaliśmy również, że miasto powinno promować roczną kartę, właśnie taką roczną kartę poznaniaka czy bilet metropolitalny w cenie, która byłaby atrakcyjna do tego, żeby na cały rok decydować się na zakup PEKI i podróżowanie komunikacją miejską. Pan prezydent do części z tych postulatów ustosunkował się pozytywnie i część z tych postulatów została uwzględniona w zaproponowanym taryfikatorze. Po pierwsze, nie jest to dla nas w pełni satysfakcjonujące, ale przynajmniej przejściowo zadeklarowano chęć pozostawienia papierowych biletów jednorazowych. Myślę, że warto będzie, panie prezydencie, ocenić, czy one nie będą cieszyły się tak dużą popularnością, że warto może no, pomyśleć nad zostawieniem im dłużej, a może na stałe. Wszystko zależy od tego, czy one, jaki będzie popyt na te bilety. Cieszymy się z tego, bo uważamy, że to ważna rzecz i dobrze, że tutaj też na tej sali co do tej kwestii była zgoda, że zrezygnowano z nakładania na pasażerów korzystających systematycznie z komunikacji miejskiej obowiązku tak zwanego odpikiwania długoterminowej PEKI. Cieszymy się również, że wprowadzono coś na kształt proponowanej przez nas prepaidowej PEKI. To wprawdzie nie będzie chyba od początku takie rozwiązanie w pełni, jak my proponujemy, a sam koszt wyrobienia tej PEKI sprawia, że te najniższe nominały no pewnie nie zawsze będą możliwe do wyprodukowania w związku z nieopłacalnością kosztów produkcji, ale no jest jakiś zarys tego, że ta propozycja zostanie uwzględniona. Kluczowe jest to, żeby te prepaidowe PEKI znalazły się w możliwie szerokiej sieci dystrybucji. To jest duże zadanie dla ZTM-u, żeby się tą kwestią zająć. Nie udało się niestety, nad czym bolejemy, uprościć taryfikatora wraz z wprowadzeniem PEKI, a może inaczej, udało się go uprościć, ale niewiele, bo z ponad 100 rodzajów biletów zostało, jak wczoraj liczyłem, około 80. No, radykalne uproszczenie taryfikatora to nie jest. Pewnie gdyby było tych biletów, rodzajów biletów 20, może 30, można by było wtedy o tym mówić. Dziś ten system cały czas no, nie jest jeszcze dla pasażera, mam wrażenie, czytelny. I wreszcie karta poznaniaka. Pan prezydent idzie w naszej opinii w dobrym kierunku, wprowadzając to rozróżnienie, ale ono jest cały czas zbyt małe. Rozróżnienie na poziomie kilku złotych nie zachęci w naszej opinii nikogo do tego, żeby przenieść się z płaceniem podatków do Poznania. To rozróżnienie powinno być większe, chociaż sama idea jest słuszna, ale ona tylko będzie miała sens wtedy, jeżeli to rozróżnienie będzie większe. Podsumowując, Część z naszych postulatów została uwzględniona przez pana prezydenta. Część, mamy wrażenie, znajdzie większość na tej sali tak, aby mogła zostać wprowadzona jako poprawka do tego taryfikatora. Natomiast no są jednak tutaj przynajmniej dwie istotne rzeczy, które musimy zgłosić jako poprawkę naszego klubu, które uwzględnione nie zostały. Pierwsza poprawka naszego klubu złożona dzisiaj rano zakłada właśnie rozszerzenie tych widełek między taryfą biletu metropolitalnego a biletu tego zwyczajnego, tak jak to było w naszej pierwotnej propozycji 95-115. Realna zachęta to różnica 20 zł w bilecie dla mieszkańca metropolii, żeby już nie mówić poznaniaka, w stosunku do tego biletu standardowego. Różnica 8, 9, 12 nawet złotych, no to jest cały czas mało. 20 zł to jest coś, co może stanowić o atrakcyjności tej oferty. Odpowiednio w związku z tym zaproponowaliśmy zmiany w załącznikach numer 1 w tabeli 4, 5, 6 i 7, bo to są zmiany biletów normalnych i ulgowych, a także, i tu nasza poprawka też jest w tej mierze zbieżna z poprawką komisji, likwidację nieczytelnego programu lojalnościowego. To jest poprawka numer 1. W poprawce numer 2 złożonej do propozycji taryfikatora proponujemy wprowadzenie biletu 15-minutowego za 3 zł. To jest trochę atrakcyjniejszy bilet niż to, co proponuje pan prezydent jako bilet tymczasowy, czyli 10-minutowy za 3 zł. Przy czym wprowadzenie tego biletu na stałe, znaczy no nie widzę żadnego powodu, żeby mówić o bilecie 10-minutowym za 3 zł i to jeszcze jako przejściowym. No to jest takie jakieś straszenie pasażera, że dostaje marchewkę, ale tylko na chwilę, bo za chwilę będzie ten kij, czyli ten drogi bilet za 4,60 półgodzinny. No dziwne jest to podejście. Bo ostatecznie nawet ta nasza propozycja 15-minutowy za 3 zł to jest podwyżka w stosunku do obecnej ceny. No 20 groszy, owszem, ale rozumiemy, nowy system, pewnie jakaś manipulacyjna podwyżka jest konieczna. W związku z tym 3 zł, ale już za 15 minut, no na pewno nie za 10, bo to znowu mało atrakcyjna oferta naszym zdaniem. I wreszcie trzecia poprawka. To jest poprawka zbieżna również z poprawką komisyjną. Mamy wrażenie, że co do tej poprawki jest konsensus tutaj na tej sali. Ważność biletu okresowego nie jest uzależniona od zbliżenia karty PEKA do czytnika przy wejściu do pojazdu i chyba co do tego kontrowersji nie będzie. Te trzy poprawki złożyliśmy w Biurze Rady dzisiaj rano. Liczymy na dyskusję i na poparcie tych poprawek. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej pan radny Adrian Kaczmarek. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałem przedstawić stanowisko klubu, jeżeli chodzi o taryfikator, ale też kilka słów na wstępie o samym projekcie PEKA. Od początku klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie był przeciwnikiem tego projektu i też przewodniczący naszego klubu, będący przy okazji przewodniczącym odpowiedniej komisji programowej, wykazywał wielokrotnie chęć rozmów, może rozmów wcześniejszych niż te, które miały miejsce przez ostatnie dwa tygodnie, dwa ostatnie piątki, jedno posiedzenie 4 godziny, drugie 3 godziny, tylko na ten temat. Uważamy, że te rozmowy mogły być na etapie tworzenia taryfikatora podjęte z radnymi, a nie dopiero w ten sposób, jak to miało miejsce, że właśnie pojawia się dużo poprawek, raz pojawiły się poprawki komisyjne, ja za chwilę powiem o poprawkach klubu SLD, przed chwilą słyszeliśmy poprawki z innego klubu, Platforma prawdopodobnie też przedstawi jakieś swoje poprawki, także można według mnie było tego uniknąć, tego stanu, jaki mamy, no ale musimy przez to w chwili obecnej przebrnąć. Tak jak powiedziałem, jesteśmy zwolennikiem systemu PEKA, natomiast nie możemy się oprzeć wrażeniu, że główną troską Zarządu Transportu Miejskiego, takim głównym celem, który może jakoś ewoluuje, ale przynajmniej od początku tym jakby wyznacznikiem to było wydanie tych 400 tysięcy kart. I to był cel, pod który podporządkowano wszelkie działania i konstrukcje taryfy. Przypomnę tylko, że według pierwszych pomysłów osoby, które ukończyły 70 rok życia, też powinny sobie wyrobić kartę PK. Po to tylko, żeby ją wydać, tak się domyślam. W wyniku i nacisków społecznych i też rozmów z radnymi wycofano się z tego pomysłu. Podobnie też przypomnę, że to pikanie, które prawdopodobnie dzisiaj zostanie przegłosowane przy biletach okresowych, że w ogóle nie musi następować, też pierwotnie miało wejść od 1 maja. Być może z tego, że na rok 2014 jest rokiem wyborczym, prezydent niedawno jako autopoprawkę zaproponował na kilka miesięcy zniesienie tego obowiązku, ale już miał ten obowiązek obowiązywać od stycznia, a ważny bilet okresowy, tylko nieodpikowany, że tak powiem, skutkowo był opłatą manipulacyjną 20 zł. No, cieszę się, że na tej sali jest zgoda, że tak nie powinno się traktować mieszkańców Poznania, no i też mieszkańców okolicznych gmin, którzy kupiliby bilet miesięczny lub dłuższy, nie zalogowaliby się do systemu i by byli karani jakąś opłatą dodatkową, manipulacyjną. Mam nadzieję, że uda się to dzisiaj przegłosować jako jedną z tych poprawek komisyjnych. Oczywiście klub SLD będzie popierał tą poprawkę komisji. Natomiast to do samej zasady. Oczywiście karta PK stwarza też pozytywne rozwiązanie i o tym oczywiście pamiętamy. Na pewno jednym z takich jest elastyczna możliwość czasu, na jaki kupujemy bilet okresowy, bo jest to od 14 dni do 365 dni, co w stosunku do poprzedniego systemu z pewnością jest korzystniejsze, bo mieszkańcy sobie mogą sami dobierać okres powyżej tych 14 dni, okres ważności biletu. Też w trakcie prac nad tym projektem, nad tą taryfą, cieszy autopoprawka prezydenta mówiąca o biletach dla przyjezdnych, o czym tutaj dzisiaj też była mowa, że w pewnym momencie to przy tworzeniu tej taryfy uciekło, także pozostaje elementem do dyskusji, czy odpowiedni stosunek 10 minut do 3 zł i czy też nie warto, żeby w późniejszych latach nadal były bilety papierowe, czyli nie te, które już wyposażone w chip, będą jednorazowe, a będą o złotówkę droższe w produkcji, ale to jest powiedzmy kwestia do dyskusji, w tym elemencie nie będziemy dzisiaj zgłaszali poprawek. Natomiast według naszego klubu sukces systemu PK i wprowadzenie tego z pozytywnymi efektami zależy przede wszystkim od uproszczenia taryf, co też miało wyraz na ostatniej komisji. Też popieramy wniosek komisyjny o to, by wykreślić system lojalnościowy z systemu ulg w systemie opłat za przejazdy transportem lokalnym. Oczywiście system lojalnościowy jest dobrym narzędziem i powinien być jak najbardziej rozwijany, ale w tej poszerzonej wersji, czyli po prostu będący po uzbieraniu odpowiedniej ilości punktów, dający możliwość skorzystania z innych miejskich ośrodków jak termy, palmiarnia, zoo już dzisiaj wspominane, ale też teatry. Tylko pytanie też, my tutaj uważamy, że najłatwiej będzie mieszkańcom to liczyć, jeżeli tym punktom przypiszemy wartości złotówkowe. Nawet niech to za jeden punkt będzie grosz, czy nawet jakaś wartość mniejsza, natomiast niech to będzie miało swój wymiar złotówkowy, wtedy najłatwiej będzie to ludziom poprzeliczać i będzie to jakiś wymierny efekt mogło osiągnąć i faktycznie może tych ludzi zachęcić do odbijania czy tak zwanego pikania przy wejściu do pojazdu, nawet jak nie będą do tego zmuszeni dzisiejszą uchwałą. Natomiast uważamy też, że sama karta PK jest nowym, jest bardzo dobrym narzędziem do pozyskiwania nowych podatników, często podatników mieszkających już tutaj w Poznaniu od kilku lat lub dłuższego czasu. Natomiast ze zdziwieniem przyjęliśmy taką wypowiedź z ostatniej komisji, mówiącej o tym, że celem, dla którego takim potencjalnym podatnikiem, który chociaż może nie mieszka w Poznaniu, ale może wypisać deklarację NIP 7 i będzie te podatki płacić w Poznaniu, żeby mieć tą zniżkę na ten tak zwany bilet metropolitarny, jest mieszkaniec okolicznej gminy, która nie była podpisanego porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego. No nie, my postrzegamy tutaj o wiele większy potencjał w podatnikach, którzy, tak jak przed chwilą powiedziałem, mieszkają w Poznaniu. Są to na przykład absolwenci studiów, którzy bardzo często podejmują tutaj pracę, natomiast no, z przyczyn też powiedzmy rynkowych nie kupują od razu swojego mieszkania, nawet po kilka lat mieszkają w zasobie komercyjnym, prywatnym, gdzie bardzo niechętnie właściciele mieszkań meldują takie osoby, więc osoby sobie wynajmują te mieszkania, natomiast ich podatki płyną tam, skąd ci ludzie przyjechali do Poznania na studia, czy to z dalszych, czy z odleglejszych miejscowości. Natomiast uważamy też, że żeby ten system zachęty do zwiększenia bazy podatników był skuteczny, powinna ta zniżka w systemie metropolitarnym być lepsza, no bo tak naprawdę, jeżeli rozpatrzymy sobie średnią cenę tego biletu najbardziej popularnego, czyli 30-dniowego, to jeżeli ktoś płaci podatki w Poznaniu, będzie miał zniżkę 8 zł. My postulujemy poprzez zwiększenie o 4%, ale tylko w strefie A na razie, żeby też nie wchodzić w kwestie rozmów z innymi gminami. Na dzień dzisiejszy w strefie A zwiększenie tej stawki odpowiednio o 4% mniej i za pierwsze 14 dni i odpowiednio za okres od 15 do 31 i tak dalej. Każda ta stawka będzie w naszej propozycji o 4% zmniejszona. Tak, żeby bilet miesięczny, jeżeli płaci podatki w Poznaniu i wynosił właśnie niecałe 99 zł, czyli 12 zł miesięcznie taka osoba mogłaby odnotować po stronie jakby zaoszczędzonych pieniędzy, no co daje prawie 150 zł rocznie i myślimy, że to jest spora zachęta, a w stosunku do przychodów, jakie może mogą wpłynąć z późniejszych deklaracji podatkowych, i tak tutaj się to na plus zbilansuje dla finansów miasta. I tego będzie dotyczyła pierwsza poprawka SLD, ja za chwilę złożę w formie papierowej. Natomiast druga poprawka będzie dotyczyła jednej grupy, którą w naszej opinii pominięto. Są to osoby, które korzystają z tych biletów przystankowych na 6, 18 i 24 przystanki. Jeżeli tak bardzo nam zależy na tym, żeby też właśnie podkreślać to, że osoby, które płacą tutaj podatki, mają z tego tytułu pewne przywileje, to osoby te powinny też być potraktowane podobnie, ale z drugiej strony rozumiem też argumenty Zarządu Transportu Miejskiego, żeby zachęcać ludzi do kupowania sieciówek. Także z jednej strony w naszej propozycji, ja to za chwilę też będę po złożeniu w formie papierowej przy drugim głosie przedstawiał. Na najprostszym przykładzie znowu bilet sześcioprzystankowy według propozycji Zarządu Transportu Miejskiego miałby kosztować 50 zł. Po obniżce o 4% dla mieszkańców Poznania płacących podatki tutaj wynosiłby 48 zł, także, a obecnie wynosi 45, także jest to lekka zniżka. Natomiast no, nie można tych osób według nas wykluczać jeżdżących na bilety przystankowe z tego systemu ulg podyktowanych właśnie, gdzie wyznacznikiem jest płacenie podatku. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. W imieniu Klubu Radnych PO pan przewodniczący Łukasz Mikuła. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Klub Platformy Obywatelskiej do prac nad nową taryfą i w ogóle nad systemem PK podszedł z takim założeniem, że naszym podstawowym celem jest dobro pasażera, wygoda klienta komunikacji miejskiej. I to jest priorytet. Wykorzystanie możliwości technicznych PEKI do uatrakcyjnienia taryfy do wprowadzenia nowych funkcji, które w dotychczasowym systemie były niemożliwe, a mogą być dla pasażera korzystne. I to jest priorytetem, a nie kwestia czy to zliczania liczby pasażerów, czy kwestia tego, żeby jak najszybciej wydać jak największą liczbę kart, żeby no, mieć szybko spokój ze spełnieniem wymogów projektu unijnego. Oczywiście te rzeczy też trzeba mieć gdzieś w tyle głowy i warto oczywiście wykorzystywać PKE do optymalizacji systemu transportu publicznego. No, oczywiście koniecznie trzeba spełnić wszystkie wymagania projektowe, tak żeby dotacja nie była zagrożona, ale nie można tego robić za wszelką cenę, tracąc z oczu ten cel najważniejszy, którym, jak już mówiłem, w naszej opinii jest wygoda klienta, dobro pasażera. O tych cechach systemu PKE i nowego taryfikatora, które zdecydowanie popieramy, to już było mówione kilka razy, to mówił o tym zarówno pan prezydent, pan dyrektor, także moi przedmówcy z klubów na co dzień dość twardo opozycyjnych wskazywali na te cechy, które nam się podobają, które są faktycznie korzystne dla pasażerów, które spełniają te nasze założenia. Taryfa przystankowa, elastyczny bilet wielomiesięczny, PKE typu prepaid na okaziciela, doładowanie przez internet, wielofunkcyjność systemu. To już jakby wiemy, nie chcę tego rozwijać. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na te aspekty, nad którymi najdłużej pracowaliśmy, najdłużej się zastanawialiśmy i przedstawić nasze propozycje. Popieramy poprawki Komisji Gospodarki Komunalnej, czyli rezygnacja z odpikiwania tak zwanego, ten czasownik tutaj zrobił dużą karierę ostatnio w Poznaniu, to się już pewnie przyjęło. Rezygnujemy z tego przy biletach okresowych i specjalnych, być może w ramach programu lojalnościowego, o którym za chwilę w jakiś sposób będzie to promowane. W ramach naszych tutaj dążeń do uproszczenia taryfy, do wskazania tych biletów, które są najpopularniejsze, które powinny mieć jasno określoną cenę, bardzo nas zmroziło to pokazanie, że na przykład bilet 30-dniowy, który miał do tej pory jedną cenę, teraz miałby mieć aż 4 różne ceny. Dlatego też popieramy drugą poprawkę Komisji Gospodarki Komunalnej dotyczącą uproszczenia tego bardzo skomplikowanego, liczącego kilkanaście tabel taryfikatora, uproszczenia go w ten sposób, że usuwamy inną taryfę na programy lojalnościowe. Natomiast co do samego programu lojalnościowego, to jest funkcjonalność, która jak najbardziej nam się docelowo podoba, że będzie w tym systemie. Jest to coś, co wymaga na pewno dopracowania, co niekoniecznie musi być wprowadzone naszym zdaniem równo z nową taryfą. Ważne, żeby to dopracować, żeby był to system faktycznie transferu pewnych punktów zdobywanych w różnych miejskich jednostkach, czy korzystając z różnych miejskich usług. I naprawdę coś, co może bardzo się dobrze sprawdzić, ale niekoniecznie w momencie, kiedy będzie no, dosyć na szybko wprowadzane i tylko w powiązaniu na początek z niższymi, na przykład o 4 zł po kilku miesiącach biletami komunikacji miejskiej. Czyli to jest coś, co kierunkowo będziemy wspierać, natomiast nie w takiej formie, nie w formie 4 odrębnych tabelek do taryfikatora. Będziemy dyskutować nad tym, jak wprowadzić to w taki sposób, żeby to było faktycznie atrakcyjne, a nie powodowało komplikacji, nie powodowało trudności ze zrozumieniem całego nowego systemu. I tak już jakby wystarczającą pewną dodatkową komplikacją w taryfie jest zróżnicowanie cen biletów na tak zwane bilety metropolitalne dla płacących podatki w Poznaniu i gminach objętych porozumieniem oraz tych innych, nazwijmy to. Tę zmianę popieramy, aczkolwiek proponujemy jedną zasadniczą modyfikację, czyli cenę biletu metropolitalnego. Wiadomo, sposób obliczania tej ceny jest skomplikowany, ale posługując się tym klasycznym biletem 30-dniowym, proponujemy cenę 99 zł za 30 dni, czyli powrót do ceny sprzed 1 stycznia 2013 roku. No i niejako automatycznie od tej ceny, powiedzmy, obliczanie tych cen za inne długości tego biletu w dniach, przy czym proponujemy jeszcze jedną modyfikację, mianowicie lekkie zwiększenie rabatu przy kupnie biletów wielodniowych, wielomiesięcznych byśmy powiedzieli. Skąd się to wzięło? Elastyczny system biletów okresowych, wielodniowych, pozwalający dostosować jego długość do indywidualnych potrzeb nabywcy, na przykład 26 dni, 27 i za to oczywiście jest odpowiednio niższa cena, powoduje, że uważamy, że powinniśmy premiować te osoby, które już z góry na dłuższy czas, na przykład jednego roku, ten bilet z góry wykupują. To jest dochód, który jest już pewny, wpływa do budżetu miasta i wiemy, że nazwijmy to, ta osoba nie będzie już korzystała w ten sposób z możliwości, no powiedzmy sobie tutaj, skrócenia ważności kolejnych kupowanych biletów miesięcznych o te kilka dni, które zawsze czasami na jakiś długi weekend, czy nie mówię już o sezonie urlopowym, można by było w tym systemie uzyskać. Przy okazji myślę, że to może mieć ciekawy walor promocyjny przy naszej propozycji 5, 10, 15, 20, czyli 5% przy bilecie 3-miesięcznym, 10 przy 6-miesięcznym, 15 przy 9-miesięcznym i 20% przy bilecie rocznym. Przy tym bilecie rocznym uzyskujemy przez podzielenie jego ceny przez 12 kwotę 79 zł miesięcznie, tak można powiedzieć. To jest dobre hasło promocyjne. Można po Poznaniu jeździć, w całym Poznaniu za 79 zł miesięcznie, tylko trzeba wykupić bilet z góry na cały rok. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Na razie liczba sprzedawanych biletów wielomiesięcznych, 6, 9, 12 jest stosunkowo niewielka. Wprowadzenie biletów semestralnych pokazało, że przy większym rabacie sprzedaż może być bardzo wysoka. Te rabaty, które proponujemy, nie są aż tak atrakcyjne jak przy biletach semestralnych, natomiast są nieco wyższe niż przy tej obecnej taryfie, która, jak mówiłem, nie ma tego elementu elastyczności, który będzie wprowadzony od 1 maja, jak mamy nadzieję. Kwestia zwiększenia tych nożyc, nazwijmy to, pomiędzy ceną biletu metropolitalnego i zwykłego czy niemetropolitalnego. Tu mamy pewną wątpliwość, dlatego że nie ma dokładnych jakby danych, natomiast wydaje się, że jednak zdecydowana większość użytkowników komunikacji miejskiej będzie korzystała z tego biletu metropolitalnego, czyli tego tańszego dla płacących podatki w Poznaniu, bo przypominam, że będzie on obejmował także studentów poznańskich uczelni. Jaki tu mamy problem? No jakby dla dochodów miasta znacznie większą, w cudzysłowie, czułość ma zmiana nawet o złotówkę ceny tego biletu metropolitalnego niż niemetropolitalnego. Trudno mi powiedzieć, czy to będą proporcje 80 do 20 czy 90 do 10. Myślę, że taka będzie proporcja ludzi kupujących ten bilet tańszy. Dlatego jakby i tak proponując no bardzo atrakcyjną obniżkę do 99 zł, nie chcemy jeszcze bardziej, powiedzmy tutaj, zwiększać tej dysproporcji. To znaczy oczywiście można byłoby się zastanowić, czy faktycznie ta sieciówka dla osób niepłacących podatków w Poznaniu nie mogłaby być droższa niż 111. Na razie system i tak wydaje się na tyle trudny do wdrożenia i weryfikacji, że będziemy się po prostu przyglądać, jaka będzie w cudzysłowie reakcja rynku na tego typu zróżnicowanie. Jeżeli te nożyce miałyby się powiększać, no to powiedzmy, że na razie widzimy, że być może byłby potencjał jakiś, żeby o jeszcze tam parę złotych powiększać tą cenę biletu niemetropolitalnego czy biletu zwykłego. Dlaczego jeszcze proponujemy tą obniżkę biletu sieciowego? Dlatego, że w nowym systemie mimo wszystko tanieją przejazdy jednorazowe, bilety przystankowe. Opłata z te portmonetki pozwala no, dostosować sobie opłatę za przejazd do faktycznie przejechanego dystansu. Jak policzyliśmy, tak, wszystkie osoby, które przejeżdżają mniej niż 7 przystanków, teraz by musiały zapłacić 2,80, najtańszy bilet, będą płaciły relatywnie mniej. Żeby utrzymać proporcje mniej więcej sieciówki do średniej w tym momencie ceny przejazdu jednorazowego, ta obniżka jest wskazana. Liczymy na to, że tak naprawdę całość tego systemu, te nowe korzystne dla pasażerów rozwiązania spowodują no, odwrócenie trendu, który zaobserwowaliśmy po ostatnich podwyżkach, czyli zmniejszenia liczby pasażerów, czy inaczej zmniejszenia liczby kupujących bilety. Problem oczywiście jest taki, że wchodząc na zupełnie nową siatkę biletów, tak naprawdę wszystkie projekcje finansowe są zupełnie albo inaczej są obarczone bardzo dużym potencjalnym błędem. To nie jest po prostu zwykła podwyżka na istniejącej siatce biletów, gdzie możemy pewne parametry szacować, o ile nam, powiedzmy przy podwyżce o x procent, o ile spadnie nam liczba sprzedanych biletów, a o ile się zmienią wpływy. Tutaj tak naprawdę nie wiemy i widzimy w tym systemie jakby poważne zagrożenia finansowe. Nie mamy pojęcia, o ile spadną dochody z biletów jednorazowych, kiedy się gdyby się poznaniacy masowo rzucili na wyrobienie peki na tę portmonetkę, gdzie wydaje się, że będą jednak płacić dzięki tej taryfie przystankowej mniej. Na ile jakby ten elastyczny system wykupywania długości biletu okresowego, na przykład na 25 czy 26 dni, spowoduje też jakieś ubytki. Tutaj jakby liczymy się z tym, że być może po kilku miesiącach obserwacji będzie trzeba jakieś korekty w systemie wprowadzić i musimy sobie to wprost powiedzieć, że to jest rewolucja, jakiej w systemie tym taryfowym nie było od no, chyba 20 ponad lat. Jeszcze kwestia liniówek. Tutaj z jednej strony mówiono gdzieniegdzie, czy to w mediach, czy w stanowiskach stowarzyszeń, iż nowy system daje nam możliwość też uelastycznienia także taryfy przystankowej w znaczeniu biletów liniowych, okresowych, że tak jak teraz mamy możliwość wykupienia tylko biletu do 6 i do 18 przystanków i do 24, teoretycznie można by sobie wyobrazić system, w którym można sobie na dowolną liczbę przystanków ten bilet okresowy, liniowy wykupić. Prawdę mówiąc, nawet takie propozycje byliśmy w stanie opracować, że jest taki system możliwy. Jest on dosyć skomplikowany. Stwierdzamy, że to nie jest moment, gdzie i tak będzie duża rewolucja, żeby wprowadzać za dużo naraz elementów nowego systemu. Spróbujmy najpierw w miarę bezproblemowo wdrożyć to, co i tak, jak już mówiłem, będzie dużą rewolucją. Jeżeli to wszystko nam zadziała, być może możemy troszeczkę jeszcze nowe elementy w tym systemie wprowadzać, czy to w odniesieniu do biletów liniowych, czy to w odniesieniu do programu lojalnościowego i jeszcze potencjalnych innych funkcji. I ostatnia kwestia, czyli bilety jednorazowe. Proponujemy zmianę tej tabelki, a w zasadzie w tej chwili mamy dwie tabelki, które mają identyczne ceny, gdzie odrębnie mamy bilety na tak zwanej papierowej karcie jednorazowej oddzielnie w pozostałych formach sprzedaży tych biletów. Proponujemy po prostu zrobić jedną tabelkę bilety jednorazowe i nie przesądzać jeszcze w tej chwili, jaki ma być nośnik poszczególnych biletów. To nie musi być uregulowane w taryfie. W taryfie ważna jest cena i ważny jest rodzaj biletu. Proponujemy przy biletach jednorazowych dwa podstawowe, znaczy inaczej, bilet na krótki przejazd i bilet podstawowy. Bilet na krótki przejazd do 10 minut, tak jak proponuje pan prezydent w autopoprawce. Natomiast ten bilet podstawowy to powinien być bilet, który pozwala właściwie przejechać z dowolnego miejsca miasta na jego drugi koniec, dlatego postulujemy jego wydłużenie do 45 minut przy zostawieniu tej bardzo wysokiej, prawie że zaporowej w niektórych przypadkach ceny 4,60, która jest zdecydowanie mniej korzystna od przejścia na taryfę przystankową. Podsumowując, widzimy dobre cechy tego systemu. Mamy wątpliwości w stosunku do pewnych propozycji prezydenta, które no tutaj powiedzmy wyraziliśmy w formie naszych poprawek. Być może jeszcze zgłosimy drugą poprawkę, to byśmy mogli uzgodnić także z klubem SLD, bo my też widzimy możliwość korekty ceny biletu liniowego do 18 przystanków. Musimy porównać nasze propozycje, żeby one się jakoś tam nie wykluczały, czy sprawdzić, czy idą w podobnym kierunku. Ale przede wszystkim chcemy, żeby te elementy systemu potencjalnie najbardziej skomplikowane, najtrudniejsze, niekoniecznie wchodziły od razu w pierwszym okresie, żeby na spokojnie wprowadzić te wszystkie elementy najważniejsze dla pasażera, obserwować, jak się zmieniają dochody miasta, jak się zmienia sposób korzystania z komunikacji miejskiej i kolejno w kolejnych miesiącach wprowadzać albo ewentualne korekty, albo dodatkowe elementy systemu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do dyskusji indywidualnej. Pan radny Adrian Kaczmarek, proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko w uzupełnieniu do poprzedniego głosu chciałem po prostu przedstawić, jak wyglądają te propozycje dwóch poprawek klubu SLD. jakich to zmian dotyczy. I tak w tabeli numer 6 bilety specjalne metropolitalne jest obecnie 48 zł za 14 dni i 60 groszy. Planujemy obniżkę na 46 zł i 66 groszy. W tabeli kolejnej, gdzie mamy czas ważności między 15 a 30 dni, mówię cały czas o strefie A, jest obecnie 3,40, planujemy na 3,26. Kolejne widełki 31 a 90 dni, jest obecnie 3,16, proponujemy 3,04. Pomiędzy 91 dni a 300 dni jest obecnie 2,92, planujemy 2,80. I powyżej od 301 do 366 dni jest obecnie 216, planujemy na 2,08 zł. Natomiast druga poprawka dotyczy właśnie tych przejazdów liniowych, przystankowych, przepraszam. I tutaj byśmy proponowali, już mówię, jak te zmiany wyglądają. Jest obecnie za 6 przystanków 23,76 zł. Proponujemy 22,80. Kolejne widełki, to mówiliśmy tutaj o 14 dniach. Później między 15 a 30 dni jest złoty 64, planujemy złoty 58. I w bilecie sześcioprzystankowym 31 dni do 90 dni jest złoty 54, planujemy złoty 48. Na trasie do 18 przystanków jest obecnie 40 zł 52 dni, 52, przepraszam, grosze za 14 dni, proponujemy 38,90. W tym kolejnym między 15 a 30 dni jest 2,78, planujemy 2,66. I jeszcze jeden tutaj dział jest obecnie 2,62, proponujemy 2,52. I bilet 24 przystankowy. Za pierwsze 14 dni propozycja w uchwale jest 50 zł 60 groszy. Proponujemy 48,58 groszy. Kolejny przedział czasowy powyżej 14 dni to jest 3,40 do 3,26 i powyżej 31 dni proponujemy z 3,24 na 3,12 zł. Także szczególnie chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o tej drugiej uchwale, do drugiej poprawce. Jeszcze raz podkreślić, że rozumiemy sposób myślenia Zarządu Transportu Miejskiego, mówiący o tym zachęcaniu mieszkańców i pasażerów do tego, by przeszli z biletów przystankowych na bilety okresowe. No ale tak jak już podawałem wcześniej, jeżeli ktoś za 6 przystanków, nawet po tej podwyżce bez modyfikacji, miałby zapłacić 50 zł, a 100 zł na bilet okresowy na cały miesiąc, okolice 100 zł, bo też nie wiadomo, jak to się ostatecznie dzisiaj zakończy, no to nie przekonamy tej osoby. No więc jeżeli taka osoba mieszka w Poznaniu, to dajmy chociaż 4% zniżkę, po to, żeby bardziej związać tego mieszkańca, nie dyskryminować go jakoś tylko z tego powodu, że dojeżdża do pracy i z powrotem. Natomiast pozostała nasza pierwsza propozycja też dotyczy taryfy, dotyczy zmiany o 4% w stosunku do zaproponowanej w uchwale. Także myślę, że tutaj nie wiem tylko, czy nie będą musiały się odbyć jakieś szybkie konsultacje międzyklubowe, żeby osiągnąć jakiś kompromis. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk. Jeszcze pan, prosiłabym pana Adriana Kaczmarka o dostarczenie na piśmie tych poprawek.
Dziękuję bardzo. Bardzo podobają mi się propozycje Platformy Obywatelskiej do taryfikatora. Muszę to uczciwie powiedzieć, są dobre, prawie tak dobre jak PiS, można by powiedzieć. Bo one, jak chodzi o kategorie, to w zasadzie jakby filozofia jest ta sama, natomiast no pozostaje to prawie, bo jeżeli my chcemy te widełki rozbić do 20 zł, to państwo proponujecie 12. No oczywiście lepsze to niż nic, ale czy ten efekt to przyniesie, ma wątpliwości, o który nam chodzi. Państwo proponujecie kwestię... Przepraszam, teraz się zgubiłem. Aha, no tak, proponujecie państwo ten bilet 10-minutowy za 3 zł. No oczywiście też lepsze to niż bilet półgodzinny za 4,60, czyli pierwotna propozycja pana prezydenta. ale też umówmy się, no ta propozycja prezydencka była akurat zupełnie absurdalna. To znaczy to trochę tak jakby sprzedawca, który ma najlepiej sprzedający się produkt w całym sklepie, bo 15-minutowy bilet to jest bilet zdecydowanie najpopularniejszy i najczęściej się sprzedający w całej ofercie biletowej. Bodajże 30 milionów rocznie się tych biletów sprzedaje. To jest przepaść w stosunku do następnej kategorii biletów. No to tak jakby sprzedawca w sklepie, widząc, że jakiś produkt mu się najlepiej sprzedaje, gorzej go opakowywał, albo gdzieś chował, albo w ogóle wyrzucał, mówił, bo to się za dobrze sprzedaje, my musimy sprzedać coś drożej, bo ten produkt po prostu za bardzo idzie, a on jest za tani. No, to nie jest podejście takie, jakie powinno być dla klienta, więc tu propozycja przywracająca bilet krótszy jest słuszna, ale to jest propozycja wstecz w stosunku do tego, co dzisiaj mamy. Tak, ja bym chciał, żeby system PK był propozycją in plus, to znaczy, żeby zakładał utrzymanie takich rozwiązań, jakie są dzisiaj, a dodawał dla pasażerów coś nowego. Tym dodatkiem nowym niewątpliwie jest taryfa przystankowa, rozliczanie przystankowe. To jest ekstra i to bardzo nam się podoba i to również publicznie mówię, że to jest duża korzyść pasażerów związana z PEKą. Są pewnie też inne elementy ciekawe, natomiast no, na tym bilecie najpopularniejszym proszę też pasażerów tutaj tak starać się no, nie łupić. No. Wydaje mi się, że to jest wciskanie większości pasażerów do konieczność zakupu biletu 30-minutowego, tych, którzy jeżdżą okazjonalnie albo zmuszanie na siłę do wyrabiania peki. To jest znowu odejście od tej filozofii, która jak rozumiem przyświeca również klubowi Platformy Obywatelskiej, ulżyć pasażerom, a nie wcisnąć pekę w prezencie pasażerom na siłę. Chciałem tak czy inaczej spróbować namówić Państwa do tego, żeby zrobić trochę więcej niż to prawie. I choćby, jeżeli Państwo boicie się, że to rozszerzenie widełek mocniejsze jest, może zachwiać budżetem, jeżeli ta obawa tu istnieje, no to dobrze, zostańmy już przy tych 12 zł. No, głosujcie Państwo przeciw tej podwyżce, skoro macie takie obawy. Ja uważam, że akurat dla pasażera, który może się liczyć z niedogodnościami związanymi z wprowadzeniem systemu PK organizacyjnymi, tak, nie będą działać czytniki, to się może zdarzyć. Nikt do końca z nas dzisiaj nie wie, jak technicznie ten system zadziała od początku. Jeżeli taki pasażer będzie się musiał z tym liczyć, ale będzie miał bilet 95 zł dla mieszkańca metropolii, to powie, może ten system nie jest doskonały, ale on wprowadził jednak takie obniżenie, takie uatrakcyjnienie ceny, że można przeżyć te parę miesięcy z tymi niedoskonałościami, może będzie lepiej. Jeżeli to będzie różnica kilkuzłotowa, 8-złotowa w Państwa propozycji, no zawsze na pewno dla kilku złotych pasażer nie przymknie oka na niedogodności, w szczególności jeśli one będą spore. Mam nadzieję, że nie będą, ale różnie z tym może być. Ale jeżeli już Państwo boicie się, że te widełki zachwieją budżetem miasta, to namawiam chociaż do poparcia innej naszej propozycji. Ten bilet podstawowy 15-minutowy za 3 złote. Co tu może zachwiać tak naprawdę budżetem? To, że pasażerowie ci półgodzinni będą kupować bilet 15-minutowy, czy część nie wyrobi peki. Znaczy ja nie widzę tego zagrożenia. Wydaje mi się, że przecież to nie jest obniżka, podkreślam, ceny dzisiaj obowiązującej. Wręcz przeciwnie, no, jest to podwyżka o 20 groszy ceny dzisiaj obowiązującej za 15 minut. Więc nie ma tu zagrożenia budżetowego. A jest podstawowa oferta dla pasażerów krótkiego biletu 15-minutowego. Namawiam Państwa, żeby to rozważyć, bo mam takie poczucie, że filozofia, która przyświeca radnym w tej mierze jest zbieżna. I ja też mówię zupełnie uczciwie. Wolałbym nawet zaryzykować, jeżeli Państwo byście poparli nasze poprawki, postarać się przekonać członków swojego klubu do tego, żeby poprzeć projekt taryfikatora PEKI, jeżeli te poprawki byłyby uwzględnione, czy my również jako opozycja wzięlibyśmy odpowiedzialność za pewne ryzyka, które nie są od nas do końca zależne. Bo to ZTM, instytucja, która w ostatnich miesiącach nie dała nam jakiegoś wielkiego kredytu, znaczy my może daliśmy ten kredyt zaufania, ale nie trudno mieć zaufanie do tej instytucji po ostatnich miesiącach tego, jak ona funkcjonuje. Ona będzie organizować transport, a my jesteśmy w stanie zagłosować za tą taryfą, no ale prosimy o to, żeby uwzględnić również te postulaty, które składamy. Myślę, że lepiej, żeby Rada Miasta w możliwie szerokim spektrum klubów i radnych wzięła odpowiedzialność za ten nowy system, niż żebyście Państwo brali odpowiedzialność za to sami, tylko dlatego, że jesteście przywiązani tylko i wyłącznie do własnych propozycji. Namawiam tutaj do pewnej elastyczności i do tego, żeby jeszcze raz przemyśleć, czy nasze propozycje nie dają temu projektowi jeszcze czegoś lepszego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pan prezydent Ryszard Lubelny.
Szanowni Państwo, ja nie będę ukrywał, że w tej dyskusji podstawowa moja, czy nasza obawa jest obawą finansową. Podstawowa, chociaż nie jedyna. Dlatego, że generalnie Państwo we wszystkich swoich propozycjach proponujecie w stosunku do propozycji, która była przedłożona, obniżenie taryf w jakiejś, tu oczywiście jest w jednej puli wyjątek w przypadku propozycji Prawa i Sprawiedliwości, ale generalnie jest to obniżenie taryf. Czyli tak naprawdę w naszym szacunku istnieje spore zagrożenie realizacji wpływów, co w tym roku jest dużym ryzykiem. Ja dlatego chciałbym zaproponować Państwu w tej chwili następujący tryb postępowania. Prosiłbym o przynajmniej godzinę na możliwe rozważenie tych propozycji. Ja bym się chciał zastanowić, jakie one mogą rodzić skutki. A to wymaga trochę z naszej strony dyskusji. Nie jestem w stanie ad hoc powiedzieć w tej chwili, jaka jest nasza ocena tych skutków. Myślę wstępnie, że mniej więcej godzina powinna wystarczyć. I chciałbym Państwu zaproponować, bo ja też zdaję sobie sprawę, nie będę ukrywał, nie ze wszystkimi argumentami Państwa się zgadzam, ale z deklaracji, które tu padły, potrafię w paru przypadkach określić, jaka jest większość na sali. Więc daje się wyliczyć i przewidzieć wynik głosowania. Chciałbym Państwu zaproponować później spotkanie może w węższym gronie na przykład przewodniczących klubów czy prezydium klubów i spróbować zawrzeć pewien kompromis. Czy to się uda, tego nie wiem, ale bardzo wstępnie widzę, że taka możliwość istnieje. Dlatego chciałbym Państwu zaproponować taki sposób postępowania. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Zatem na wniosek pana prezydenta, rozumiem, mamy na godzinę zawiesić procedowanie nad tym punktem,
tak
nad punktem dziewiątym.
Tak jest, taki byłby tak? formalny
punktem
wniosek.
Punktem dziewiątym. Zatem zawieszam procedowanie nad tym punktem na godzinę. Jednocześnie logiczne jest, żeby w tej chwili opuścić punkt dziewiąty i przejść do punktu dziesiątego. Zatem przechodzimy do punktu dziesiątego. Projekt uchwały PU. Ktoś się zgłasza? Pan przewodniczący Marek Sternalski. Bardzo proszę. Ale w jakiej sprawie?
Ja uważam, bo myśmy wstępnie na ten temat rozmawiali, że być może dobrze by było, gdyby w tej chwili, bo pan prezydent będzie się odnosił do tych wszystkich propozycji, które gdzieś tam są, aby w tej chwili szefowie klubów radnych wraz z osobami, które pomagały w przygotowywaniu tych poprawek klubowych, żeby się na 15 minut te osoby spotkały z wszystkich klubów i porozmawialibyśmy, które poprawki dla nas jako radnych są wspólnymi poprawkami, które już w tej chwili nie budzą naszych żadnych kontrowersji, a następnie byśmy porozmawiali, jakie między nami jako radnymi są możliwości kompromisu przy taryfach.
Dobrze, to ja jeszcze w takim razie mam pytanie. Widzę, że pan prezydent się zgłasza, ale chwileczkę, bo już w zasadzie zawiesiłam. Jeszcze mam takie pytanie w związku z tym, bo za chwilę w związku z tym ogłosimy przerwę, ażeby mogło mieć miejsce to spotkanie. Natomiast czy w tym momencie chcieliby indywidualnie radni jeszcze zgłosić jakieś poprawki, które także powinien prezydent w tym układzie znać, zanim będzie je rozważał. Czy poza panią radną Lidią Dudziak ktoś chciałby zgłosić poprawki? To w takim razie ja proponuję, odwieszam ten punkt, przepraszam, oddaję głos pani radnej Lidii Dudziak i także była zgłoszona pani Anna Bachowska-Kucharska w sprawie jakichś poprawek. I czy pan radny Łukasz Mikuła także z poprawkami indywidualnymi? W takim razie te trzy osoby w tej chwili zapraszam do głosu. W kolejności pani radna Lidia Dudziak. Pani Anna Bachowska tutaj przed chwilą podeszła i powiedziała, że chodzi o poprawkę, więc w tym punkcie, jak rozumiem, tak? Dobrze, i w takim razie pan radny Łukasz Mikuła, po czym ogłaszamy przerwę półgodzinną, a pan prezydent Grobelny po godzinie wróci. Ogłaszamy półgodzinną przerwę, ponieważ przewodniczący klubów i inni radni, rozumiem, chcą podyskutować i przyjąć jakieś wspólne stanowisko, więc lepiej jest ogłosić przerwę. Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja chciałam zgłosić też jedną poprawkę, a mianowicie ona dotyczy tego, że kiedyś w naszych zapisach funkcjonowało takie coś jak zwolnienie z opłat również emerytów i rencistów pracowników MPK, byłych pracowników MPK. I później w 2010 roku, ja nie wiem w jaki sposób to się stało, przyznam się szczerze, bo później jak się okazało, że myśmy zlikwidowali tą ulgę, to pamiętam, że chcieliśmy ją naprawić. Była na ten temat nawet cała komisja zorganizowana, bo oczywiście emeryci i renciści zwrócili się do nas z prośbą. No tutaj jakby tłumaczenia prezydenta i służb były takie, że no nie jest to takie proste, żeby to odkręcić. No tak powiem szczerze, zostawiliśmy to, ale myślę, że teraz się nadarza dobra okazja, żeby to naprawić i chciałabym zgłosić poprawkę, która mówiłaby, że w załączniku do uchwały tabela 13 dodajemy punkt 19, który brzmi: bilet dla emerytów i rencistów MPK, kolumna okres ważności 366 dni, kolumna strefa A i kolumna cena 12 zł. Ja tylko powiem, że gdybyście państwo poparli tą poprawkę, to naprawdę byśmy wyszli naprzeciw tym emerytom i rencistom, bo tak naprawdę oni wiele lat pracowali w tym MPK, pracowali na tą firmę. I jak spojrzę, ile, że mamy trzy załączniki różnych zwolnień i ulg dotyczących zupełnie innych grup, no to myślę, że wysoce niesprawiedliwe jest, że myśmy pozbawili tych ludzi, a ich tak wcale dużo nie ma, no tej ulgi. No teraz pracownicy będą płacić 12 zł rocznie, to myślę, że ci emeryci też by mogli to płacić i to byłoby taki ukłon w stosunku do tych ludzi. Także proszę bardzo państwa radnych o poparcie i naprawienie wtedy naszej kuchy, bym powiedziała.
Dobrze, dziękujemy. Tak, prosimy o zgłoszenie tego na piśmie. Czy pani Anna Bachowska-Kucharska ma poprawkę, czy chce wziąć udział w dyskusji? Bo jeżeli nie jest to poprawka, to wrócimy do tego po przerwie. Bo w tej chwili prosiłabym o zgłaszanie tylko poprawek. Rozumiem, że to nie jest konkretna poprawka, zatem pan radny Łukasz Mikuła. Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Ja chciałem doprecyzować tą poprawkę, którą zapowiadałem w wystąpieniu klubowym, dotyczącą biletów liniowych, tych do 18 przystanków. W tej chwili to są ceny, znowu przyjmując ten okres 30 dni, 45 zł za bilet do 6 przystanków trasowany i 72 zł za bilet do 18, one w propozycji pana prezydenta rosną odpowiednio do 50 i 85. Ta poprawka jakby trochę zmienia proporcje między tymi dwoma rodzajami biletów, szczególnie ten bilet 18-przystankowy drożeje nieco bardziej. Nasza propozycja szłaby w tym kierunku, aby zostawić tą podwyższoną cenę biletu 6-przystankowego, 50 zł, ale żeby zachować proporcję, jaka była między tymi biletami, i wtedy oznaczałoby to, że 30-dniowy bilet liniowy do 18 przystanków kosztuje nie 85, a 80 zł, czyli jest proporcja jak 1,6 do 1, taka jaka jest w tej chwili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jednak przed przerwą ostatni głos pani Anna Bachowska-Kucharska z konkretną propozycją dotyczącą ulg. Bardzo proszę. po czym przed ogłoszeniem przerwy proszę Państwa o przegłosowanie przedłużenia sesji, także bardzo bym prosiła Państwa radnych, żebyście jeszcze nie wychodzili, bo musimy przedłużyć sesję, taka żeby ona się nam nie skończyła w czasie przerwy.
Ja chciałam powiedzieć dosłownie parę słów. Jeśli by to miała być poprawka, musiałabym poprosić o to któregoś z Państwa radnych, klubów takich, które odniosłyby się do tego pozytywnie. Mianowicie chciałam powiedzieć, odnosząc się do prezentacji dyrektora Bajońskiego w kontekście ulg dla studentów. Cały czas mam w ogóle wrażenie, że nam się te dwa punkty, państwu właściwie te dwa punkty się tutaj zlały. Punkt 8 dotyczył taryf, punkt 9 dotyczył ulg. Tymczasem dyskusja toczyła się wspólnie. Do tej pory zniżkę do korzystania z transportu publicznego mają studenci studiujący w Poznaniu. Jest to ulga 50% przysługująca każdemu studentowi polskiej uczelni, co wynika z zapisów ustawy o szkolnictwie wyższym. Przy bilecie semestralnym i metropolitalnym ulga ta to więcej niż 50% do biletu normalnego. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że zdecydowanie uważam, że jest to rozwiązanie niewystarczające i proponuję, abyście Państwo pomyśleli o tym w ten sposób. Wnoszę mianowicie, aby pójść nieco dalej, należałoby utrzymać zniżki studenckie dla absolwentów poznańskich uczelni w kontekście kształtowania pozytywnych zachowań nastawionych na korzystanie z komunikacji publicznej. Warto, aby zainteresować się również sytuacją absolwentów poznańskich uczelni. I mianowicie proponuję, aby ci absolwenci mogli korzystać z biletów ze zniżkowych przejazdów. Dotyczyłoby to tych absolwentów, którzy przenoszą swój PIT do Poznania na 2 lata po ukończeniu studiów w Poznaniu.
Tak. Proszę Państwa, bardzo proszę o umożliwienie zabierającym głos zabierania głosu i słuchania tego głosu przez pozostałe osoby. Za chwilę będzie przerwa.
Tyle mówimy o tym, że młodzi ludzie po studiach w Poznaniu, z Poznania uciekają, przenoszą się do Warszawy, że inne miasta dają im lepsze możliwości rozwoju. Dlatego uważam, że tych absolwentów, którzy przyjechali do Poznania na studia, należałoby wspierać. Oni tego wsparcia potrzebują i każda nieopresyjna zachęta do identyfikowania się z miastem jest jak najbardziej słuszna. Potrzeba nam młodych i wykształconych mieszkańców, którzy tutaj rozwijają swój biznes. I jeżeli Państwo byście wnieśli taką poprawkę, która na 2 lata absolwentom umożliwi korzystanie z ulgi tej, która jest przewidziana dla studentów, to myślę, że jest to postulat jak najbardziej słuszny. Zatrzymamy młodych, zdolnych, wykształconych ludzi w mieście. Będziemy myśleć o ich przyszłości, będziemy ich w ten sposób wspierać. Chciałam powiedzieć, że ta poprawka nie bierze się znikąd, mianowicie jest ona przedyskutowana ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i myślę, że warto wziąć te propozycje pod uwagę. Mam nawet propozycję w związku z tym, jakby mogło wyglądać sprawdzenie tego, czy są to osoby, które płacą ten PIT w Poznaniu i to też nie w kontekście jakiejś represji czy opresji. I jeszcze jedna sprawa, że w Warszawie mieszkańcy od 65 roku życia wykupują kartę roczną na korzystanie z komunikacji publicznej w wysokości 50 zł i być może warto wziąć to pod uwagę, myśląc również o mieszkańcach Poznania po upływie 65 roku życia. To tyle. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu.
Dziękujemy, aczkolwiek te uwagi bardziej dotyczyły i wnioski jednak tego punktu 9 w sprawie ustanowienia ulgi zwolnień w opłatach. Teraz mam pytanie, czy pan radny Michał Tomczak konkretną poprawkę chciałby zgłosić? To proponuję, żeby, bo pan prezydent Grobelny na koniec, tak? Bardzo proszę, pan radny Michał Tomczak.
Ja zanim zgłoszę poprawkę, z tym, że do uchwały w sprawie ulg, bo rozumiem, że o tym też rozmawiamy, czy nie?
Zaczęła o tym mówić pani Anna Fachowska-Kucharska. No, przewijało się to przez dyskusję, ale jesteśmy w punkcie 8 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
To w takim razie mam do pani przewodniczącej pytanie, czy do dyskusji nad punktem 9 wrócimy?
Wrócimy.
To dziękuję, to ja rezygnuję z głosu.
Pan prezydent Ryszard Grobelny.
No cóż, trochę zaskoczyła mnie propozycja, żeby najpierw odbyły się konsultacje między klubami, a potem rozmowa w sprawie kompromisu. Myślałem, że kompromis miałby polegać także na wysłuchaniu najpierw zdania prezydenta. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja oczywiście ponawiam swoją propozycję, żeby dać pewien czas prezydentowi na wyrażenie swojego zdania, a dopiero uzgodnić, co będzie głosowane po wyrażeniu tego zdania. Choć oczywiście, jeżeli radni będą woleli to zrobić, zanim usłyszą zgodę prezydenta, nic nie mam w tej sprawie do zrobienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Marek Sternalski, bardzo proszę.
Pan prezydent ma rację. Głosowanie nastąpi dopiero po wysłuchaniu opinii pana prezydenta, tylko my jako radni Rady Miasta chcielibyśmy chwilę z sobą usiąść i porozmawiać. Które poprawki nas łączą wszystkich jako radnych, a później oczywiście się będziemy ustosunkowywali do tego, co pan prezydent nam przedstawi.
Dziękuję bardzo. Zatem proponuję państwu radnym przedłużenie sesji. W tej chwili proponuję przedłużenie sesji do godziny 8. Możemy tę sesję jeszcze później przedłużyć bardziej. Proponuję przedłużyć do godziny 8. Kto jest za przedłużeniem sesji do godziny 8? Prosimy o tablicę do głosowania do godziny 20. To jest mój nawyk anglistyczny. Do godziny 8 wieczorem. Dzisiaj wieczorem. Proponuję przedłużenie sesji do godziny 8 wieczorem, czyli 20 we wtorek dnia 28 stycznia 2014 roku. I bardzo proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękujemy. Chyba wszyscy już oddali głos. Czy możemy poznać wynik? 18 osób za, 15 przeciw, zatem przedłużamy sesję do godziny 8 wieczorem. W tej chwili ogłaszam przerwę półgodzinną i po pół godziny wracamy na salę i kontynuujemy obrady od punktu 10. Dziękuję.